Dobry wieczór. A czy dlaczego na mnie tutaj wszystkich nie widać? Widać. Dobry wieczór Państwu. Coś mi się tutaj poprzełączało. Znowu, proszę Państwa, tak się zaczytałem w Państwa pytania, które mi tutaj zadajecie, że mało brakowało, bym w ogóle przegapił to, że się zaczął się live. Także witam Państwa bardzo serdecznie na live'ie. To jest bodajże już 28 pod rząd. Państwo zadaliście dużo pytań, pomimo tego, że dosyć późno umieściłem post, ale się po prostu nie wyrobiłem. Mało brakowało, żebym nie zdążył w ogóle na tego live'a. To są niestety warszawskie korki. Natomiast tak, na samym początku tylko przypominam o możliwości komentowania, zadawania pytań na czacie, a jeszcze chętnie na superczacie. Superchat to jest takie coś, co gdzie Państwo dotujecie w jakiś sposób ten kanał, a w zamian za to się pojawia na superczacie. Ale oczywiście z tego normalnego czatu też będę jak najbardziej czytał pytania, tylko mam prośbę, żebyście Państwo, i będę też pozdrawiał, natomiast mam prośbę, żebyście Państwo jak zadajecie pytanie, to zadawajcie w jednym poście, bo jak to rozbijacie na przykład na dwa albo trzy, to później widzę na przykład ten trzeci, a poprzednich części już nie zobaczę, bo to się tak szybko przewija. Dobrze, proszę Państwa, no i oczywiście zapraszam Państwa do wspierania na buymeacoffee.com, buycoffee.tu, na Patronite, na Suppi. To dzięki Państwa wspieraniu i tym, jak to kolega mówił, donatom, mogę prowadzić ten kanał. Dobrze, proszę Państwa, więc tak, imbote wszystkim oczywiście. Widzę, że jest nas całkiem sporo. Pewnie Państwo zwietrzyliście, że mogę coś mówić o Ukrainie i orderach. Tak, coś powiem, chociaż nie za dużo. Natomiast tutaj ktoś pisze, warszawskie korki to nic przy tych nowojorskich. To nie wiem, czy Państwo znacie, ja taki akurat znam, pamiętam, no już dawno nie byłem w Nowym Jorku, ale pamiętam, że kiedyś mnie uczono, co to jest nowojorska sekunda. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Nowojorska sekunda to jest taka miara czasu. Jest to czas, który mija pomiędzy zapaleniem się światła na zielone, a uruchomieniem klaksonu przez tego z tyłu. Tak, to jest właśnie słynna podobno nowojorska sekunda. Proszę Państwa, zacznę dla Państwa od ciekawostki, żeby to już trochę było luźniej, bo Państwo mówicie, że tutaj za dużo opowiadam o tych sprawach merytorycznych, Państwo zadajecie, no ale Państwo mi zadajecie trudne pytania z gatunku tych pytań akademickich, w związku z tym, no ja odpowiadam tak jak potrafię, a to się wtedy zamienia trochę w wykład, więc będę to przerzucał do części edukacyjnej, jeżeli to będzie coś bardziej skomplikowanego, ale mam dla Państwa niezwykłą ciekawostkę, naprawdę niezwykłą. Aż się sam zadziwiłem. Otóż pojawił się w telewizji kanadyjskiej niedawno, no dosłownie parę dni temu, pan, który się nazywa Ari Ben-Menashe. Ja nawet sprawdziłem, czy to ten sam Ari Ben-Menashe, którego już kiedyś znałem niejako z podręczników. Otóż pan Ari Ben-Menashe to jest były pracownik, były oficer wywiadu państwa położonego tam, gdzie chce. On tam już jest na emeryturze, prawda, wyjechał do Kanady, tam się zresztą pożenił, prawda, osiadł i tak dalej. Stąd w kanadyjskiej telewizji się tam jednej pojawił. I on powiedział następujący tekst. Otóż powiedział tak, że Jahunatan, zwany też Wahapiahu, zamierza w najbliższym czasie po to, żeby sabotować porozumienie pokojowe i uderzyć bardzo mocno w Stany Zjednoczone, tak żeby tam się zagotowało, ma podobno ujawnić prawdziwe dokumenty Frankensteina, które nigdy jeszcze nie były wcześniej publikowane. I co więcej, no to mają być, tam ma być Trump, ale nie tylko, mają być również inne osoby. No tam się dopytywał ten reporter, raczej jeszcze lutnik, no więc tamten no, nie potwierdził, nie zaprzeczył, ale powiedział, no jeszcze tam inni będą, prawda, członkowie z rządu czy z establishmentu amerykańskiego. W każdym razie, no celem ma być uderzenie w tym momencie w Stany Zjednoczone i sabotowanie tego dealu irańskiego. No każdy, jak bym tak sobie normalnie czytał, sobie pomyślałbym, no dobra, no i tych emerytowanych oficerów wywiadu na całym świecie, również zresztą z tamtego kraju, jest bardzo, bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, często ci oficerowie jak się albo nudzą, albo chcą zamieszać, albo chcą sprzedać jakąś swoją książkę, to opowiadają różne takie właśnie rzeczy. I tak tego nikt nie zweryfikuje, prawda, bo to przecież jest wszystko tajne, łamane przez poufne. Skąd pan wie, mam swoje źródła. A skąd te źródła, nie mogę powiedzieć, prawda, bo tajemnica państwowa, więc krótko mówiąc, no, są wśród nich również rozmaici bajkopisarze. Natomiast ten konkretny, i właśnie to jest dla mnie największa ciekawostka, otóż Państwa, ten Ben-Menashe to jest facet, którego możecie Państwo spoznać, znaczy jeżeli byście go poszukali, to jest człowiek, który kiedyś, czyli w 1986 roku przyszedł do Time'a, i powiedział, że ma informacje, takie rozbudowane informacje na temat dostaw broni do Iranu organizowanych przez amerykański rząd. A właściwie to amerykańskie służby. Co więcej, to są pieniądze i później z tamtego oczywiście czerpanie zysków. No więc Time go pogonił, no bo powiedział, że to jest jakiś bajkopisarz, prawda, czy też fake newsiarz, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wtedy tak nie mówiono. Następnie tenże Ben Menashe przekazał później te informacje libańskiemu dziennikowi, który się nazywa Ashira. I ten dziennik to opublikował. Wiecie państwo, co to jest, to co on powiedział? Otóż okazuje się, że ów człowiek to jest właśnie słynna afera Iran-Contras. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, Iran-Contras, Oliver North, słynna afera z czasów Reagana, gdzie zresztą później było śledztwo kongresu, potem skazali te kilka osób, potem zresztą parę uniewinnili, ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie polegało to na tym, że wiedząc o tym, że Iran przetrzymuje między innymi tam zakładników różnych, to właśnie pan Oliver North doszedł do wniosku, zresztą to był Richard Secord, Oliver North i Albert Hakim. Oni byli kilku urzędników właśnie w tym North, zostali właśnie oskarżeni o to, że oni dostarczali Iranowi broń, za to tą broń dostawali pieniądze, finansowali w Contras, prawda, w Nikaragui. Natomiast ciekawostka jest również to, że nie dość, że oczywiście Iran, prawda, no jest, było oficjalne embargo na sprzedaż broni, to na dodatek było też embargo na pomaganie Contras, prawda, bo była tak zwana poprawka, się nazywała Bolanda, nie Bulanda, tylko Bolanda, która zakazywała expressis verbis finansowania tej formacji. I to było tak, że właśnie w latach 80. to było wtedy, kiedy Iran prowadził wojnę z Irakiem. I wtedy właśnie część administracji Reagana wpadła na taki pomysł, że może udałoby się właśnie pomóc w uwolnieniu zakładników i otworzyć taki kanał komunikacji na bardziej umiarkowane kręgi w Teheranie. Tak? No tak, tylko proszę Państwa, w ten sposób, więc była z tego oczywiście wielka, wielka afera również w Stanach Zjednoczonych, a najciekawsze jest to, że to właśnie ten facet, ten Ben Menashe, to on właśnie to ujawnił, tyle tylko, że nie w amerykańskiej gazecie, tylko dopiero napisała to libańska gazeta i nagle się wzbudzono i zaczęto robić śledztwo. Więc dlatego tylko opowiadam, że on w tej chwili powiedział, że mają być ujawnione jakieś akta Frankensteina. Normalnie zignorowałbym to jako jakiś kolejny, prawda, fake news i opowieść, no ale ten człowiek akurat kiedyś udowodnił swoją dużą wiarygodność, jeśli chodzi o jedną, no powiedzmy sobie, z większych afer lat 80., afer międzynarodowych i afer wewnątrzamerykańskich, więc może coś wie. Zresztą to są chyba, w ogóle nie wiem, czy on nie znał się statusem pani Maxwell, tym słynnym właśnie oficerem, bo to są mniej więcej te czasy, kiedy Maxwell był aktywny. No to tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, więc mam nadzieję, że Państwa trochę zaintrygowałem. Polecam sobie sprawdzić, facet się nazywa Ari Ber Menashe, jest o nim cała masa artykułów w różnych wikipediach, jakiś tam właśnie przy opisie tej afery Iran-Contras i tak dalej. No dobrze, teraz tak, mamy superczacie, w ogóle ktoś tutaj do mnie napisał, na Marsie z milionem osób, wszystko zależy tylko od pana, jak ustrój wybierze i ładuje pan na Marsie? Ale co ja ładuję? Ja nie pijący jestem, wszystko zależy tylko od pana, rozumiem, czyli może być bezalkoholowo. Jaki ustrój pan wybierze i dlaczego? Mój Boże, nie wiem, jakąś utopię na pewno. Ponawiam pytanie o sitko i o Marokańczyka. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem. To proszę mi wytłumaczyć, bo ja niespecjalnie. Znaczy ja wszystkie te państwa... Wiecie państwo, ja dostaję bardzo dużo pytań. Większość z nich to są jakieś prowokacyjne albo ewentualnie jakieś takie, wiecie państwo, no co pan sądzi o tym i o tym, prawda? Przy czym oczywiście jest takim skrótem, że tutaj pewnie niby nie powiem, bo jestem pewnie w tym samym spisku masońsko-chabado-lubowiczowskim. A to oczywiście takiej osoby dziękuję za uwagę, ale takich właśnie bardzo dużo zadaje takie pytania. Panie Wojciechu, co się dzieje na zachodnim brzegu? No bardzo źle się dzieje na zachodnim brzegu. Mamy permanentne praktycznie eskalacje plus wielkie teraz osiedla, plus widziałem dzisiaj zaprzeczenie, że będzie jakaś kolej budowana. To tyle wiem z dzisiejszego dnia. Natomiast tak, proszę nadgonić, Baobab trzyma, kończę, proszę nadgonić, Baobab trzyma poziom, nie wiem też o co chodzi. W każdym razie tak, dalej mogę Państwu opowiedzieć, teraz odpowiadając na Państwa pytanie. Aha, właśnie, jest jeszcze, jeżeli chodzi o to zawieszenie broni, żebyście Państwo wiedzieli, bo jak wiecie, dogadali się, będą uwalniane środki irańskie od 6 nawet do 25 milionów dolarów. W tej chwili jeszcze, nie, prawdę powiedziawszy, nie jestem w stanie zrozumieć z komunikatu Banku Centralnego Iranu, bo sobie przeczytałem ile, bo tam tylko takie kwoty są wymieniane. Z amerykańskich źródeł, ale nie od Vansa, wiadomo, że ma to podobno posłużyć, przynajmniej ten pierwszy, na zakupy ze Stanów Zjednoczonych. I tam mają być konkretnie głównie spożywka. Stamtąd za tyle miliardów, no ale to wiecie Państwo, tak, nawet Marokańczyk nie wie, o co chodzi, tak, dokładnie. No więc co dalej? Więc to jest, proszę Państwa, w ogóle jeżeli chodzi o te negocjacje, to pozwolę sobie jeszcze podzielić się swoją opinią, która się Państwu pewnie niespecjalnie spodoba wielu. Natomiast ja po raz kolejny uważam, że Vance jest naprawdę, w porównaniu do Trumpa, jest znakomitą alternatywą. To znaczy jest on przy okazji tych negocjacji, nie wiem, czy Państwo zresztą widzieliście te zdjęcia, gdzie on na przykład z premierem Kataru sobie razem, on po prostu coś pisze w tym momencie, tekst porozumienia, propozycję tekstu porozumienia na laptopie. W związku z tym jest to człowiek, a po pierwsze pracowity, po drugie bardzo poważnie podchodzący do tego, co w tej chwili robi. I nawet zacząłem się zastanawiać, wiecie Państwo, czy to nie jest specjalnie tak zrobione, bo też w Stanach Zjednoczonych to akurat takie ustawki są możliwe, że być może w sztabie Trumpa, w każdym razie w sztabie wokół Trumpa, no doszli do wniosku, że tak, no Trumpowi już wiele nie może zaszkodzić, tak, to tylko cokolwiek może pomóc, on już, jego poziom kompromitacji i odklejki jest taki, że w zasadzie jakby teraz codziennie pokazywał testy kognitywne, że on je jednak robi, to nikt i tak w nie uwierzy, wszyscy powiedzą, że to AI, więc tym bardziej, że podpisał sojusz z sześcioma palcami. Więc krótko mówiąc, będzie to wyglądało w ten sposób, że być może właśnie doszli do wniosku, że oni będą tak pokazywali właśnie. Kontrast, ten dobry policjant to jest Vance, który jest konstruktywny, który chce rozmawiać, który nie pojechał, nie wyszedł, nie trzasnął drzwiami, a w tym samym czasie Trump, który no ewidentnie próbował zepsuć te negocjacje tymi swoimi groźbami, a być może również zepsuć te negocjacje Vance'owi, bo też nie wiem, czy tam nie ma tego typu spięć, gdzie no Vance, krótko mówiąc, jest w stanie zabrać głosy takiego Carlsona, takiego właśnie, no cały, wszystkich tych, krótko mówiąc, wszystkich tych publicystów MAGA, których w tej chwili ekskomunikował generalnie Trump i powiedział, że oni nie są prawdziwa MAGA, bo on mówi, kto jest prawdziwa MAGA i oni są nieprawdziwa MAGA, a nawet prawie, że są RINOS, a co więcej, to oni są niemądrzy albo jeszcze brzydziej o nich powiedział, bo on ma taki zwyczaj. Więc krótko mówiąc, ci wszyscy ludzie, którzy tam są, ja mówię o Tucker Carlson, bo Państwo go pewnie kojarzycie, tam jest Steve Bannon, prawda, tam cała taka grupa jest tych publicystów i influencerów związanych jak gdyby z tym ruchem MAGA, czy właściwie bardziej America First, i oni pójdą za Vance'em, moim zdaniem. To jest dobra trampolina dla niego do wyborów. No wybory są za ponad 2 lata, no ale to już ten moment, kiedy się jakby zaczyna utrwalać obraz, tak? Znaczy z siebie, jak się Vance ma być w tej prezydenturze. I na razie to, co zaprezentował w Szwajcarii, to jest totalny, po prostu totalny kontrast w stosunku do tego, co prezentuje sobą Trump. Tak na marginesie właśnie a propos tego, to jeszcze New York Times powiedział, że podobno dowódcy polowi państwa pożnego tam, gdzie chce, to przed chwilą dosłownie otrzymali rozkazy, żeby ich operacje w Libanie ograniczyły się do obrony. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo jednocześnie przed chwilą dosłownie Yahu Natan mówił w telewizorze, że rozkazy pozostają niezmienione i mając pełną swobodę robienia tego, co chcą. Tak, więc pewnie to jest jako kolejna polemika. Tak to wygląda. Poza tym jeszcze ciekawostka kolejna i tutaj zaraz sobie, to mógłby być warysem po stronie polskiej w relacjach z Ukrainą. Nie mam pojęcia. Niektórzy już mają chyba piątek, tak to możliwe. Zaraz będę życzenia składał. W każdym razie jeszcze jedna rzecz. Otóż ważne, bo ja Państwu opowiadałem teraz o tym, co się dzieje w Syrii. No, proszę Państwa, to, że Trump powiedział, że Syryjczycy wkroczą do Libanu, co nieuchronnie przewróciłoby już całkowicie układ w Libanie, prawdopodobnie powodując kolejną wyniszczającą totalnie wojnę domową, bo raz już tak było. Zresztą Syria okupowała długo Liban i no nie są to dobre wspomnienia, jeszcze w czasach oczywiście Bashara al-Assada. I to, że Sharra otwartym tekstem powiedział, że oni mogą pomagać Syrii na różne sposoby, w tym gospodarczo, ale żadnej interwencji tutaj nie będzie, to jest, a tam jego powiedzmy zastępcy i publicyści to się głośno pukali w czoło, także jak mówiłem, jak stukot, jak w lesie odchodził z całego tego, ze wszystkich mediów, zarówno syryjskich, jak i libańskich, ale głównie syryjskich. No więc Sharra odrzucił jednoznacznie perspektywę inwazji militarnej i premier oficjalnie dzisiaj, premier Nawaf Salami, minister spraw zagranicznych Syrii Assad al-Szajbani, prawda, rozmawiali ze sobą i tutaj właśnie premier Nawaf Salam podziękował Sharrze za to właśnie, że Salam właśnie powiedział określił to jako braterskie i szczere stanowisko i podziękował właśnie za to, że krótko mówiąc Sharra nie dał się podpuścić, żeby zaatakować Liban, no bo tak chciał, jak rozumiem, tego Trump. No dobrze, teraz Państwa przechodzimy do superczatu, bo widzę, że Państwo tutaj mi wspomagacie mnie na superczacie, dziękuję bardzo z tego powodu. Z okazji jutrzejszego, tak jest, Tomasz Blajer tylko mi wysłał takiego fajnego cosia, ja mogę podziękować tak, bo na razie nie udało mi się wgrać jeszcze innych efektów. I slalom olejkiem, to właśnie zastanawiam się, kto to tak ciągle pisze, bo mi się to bardzo podoba. Te kolejne propozycje. Algorytmowi wirus serwer, to zdecydowanie. To jest zresztą od dawna moja ulubione moje powiedzenie. Już sobie je przywłaszczyłem. Co więcej, więc to powiedział pan Mr. Purple 303. Otóż tak, z okazji jutrzejszego dnia ojca najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia dla Andrzeja z Orońska od córki i zięcia. Składam najszczersze życzenia zdrowia i szczęścia dla Andrzeja z Orońska od córki oraz zięcia i jeszcze ode mnie na dodatek. Otóż tak, mam pytanie odnośnie Maroka, czy to jest bezpieczny kraj na wyjazd, ale na taki dłuższy wyjazd około 3 miesięcy. To zależy, gdzie się będzie jeździło, tak? Jeżeli się będzie jeździło wzdłuż tych takich utartych tras, gdzie się normalnie jeździ, to pewnie jest to bardzo bezpieczny wyjazd. Ja sobie na takie pozwalałem i mam wysoki, ale ja generalnie mam wysoki poziom przeżywalności. Przy czym chcę zaznaczyć, że ja kiedyś jeździłem jeszcze, po raz pierwszy byłem w Maroko w roku 80, 1900 oczywiście, nie 1800, 1980. siódmym, ósmym. No więc to wtedy była pełna egzotyka, tak? Wtedy Dżenna el-Fna była prawdziwą Dżenna el-Fna, prawda? Wtedy rzeczywiście była wojna na Saharze Zachodniej, była prawdziwą wojną na Saharze Zachodniej. Znaczy w tym sensie, że teraz to już jest tak bardziej spokojnie. Ale tak, no należy unikać przede wszystkim takich terenów zupełnie odległych. Na przykład jedyny atak państwa islamskiego na turystów był tam, właściwie na turystki, które sobie pojechały do takiego parku narodowego. No ja przez ten park narodowy też zjeździłem wzdłuż i wszerz, ale po pierwsze nie byłem turystką, a po drugie tam jeżeli jakąś większą grupą się jeździ, no to nie, jak same turystki jeżdżą po całkowitym odludziu, to i przypuszczam, w Europie może im się coś wydarzyć. Natomiast poza tym tak, jest bezpiecznie, ludzie są bardzo fajni, bardzo sympatyczni. Mogą być niemili, niesympatyczni w tych miejscach turystycznych, bo tam już się nauczyli niestety w bardzo wielu miejscach, że turysta to jest taka chodząca skarbonka, a jeżeli to jest jeszcze Amerykanin, to jest chodząca skarbonka, która ma dużo pieniążków w sobie. I no takie na przykład najbardziej częstym wymuszeniem jest to, że zrzucą sobie na przykład po 50-100 dolarów za to, że im zrobiło zdjęcie, bo to im religia zabrania. Ale za 100 dolarów religia im pozwala, tak? No jest to, co trzeba na takie właśnie cuda uważać. A poza tym nie, to jest bardzo fajnie. Polecam na pewno pojechanie sobie tam później do Erfurt, prawda, tam dalej w interior, no taką tego typu wyprawę. Wybrzeża są bardzo fajne. Natomiast no właśnie tak, że trzeba ostrożnie w takie zupełnie już odludne, dzikie miejsca, bo no, nigdy nie wiadomo, z czym się tam człowiek spotka. Dobra, mam nadzieję, że powiedziałem swoje zdanie. Ja generalnie bardzo lubię Maroko, bardzo lubię do niego jeździć. To jest to taki ostatnia egzotyka, przy czym no, mówię, właśnie byłem trochę zdegustowany tym. Jeśli jest tak jak w Tunezji, no kiedyś w Sus na przykład, no Medyna to była Medyna, a potem Medyna się okazało, to taki Disneyland, gdzie się płaci się pieniążek, żeby wejść na kawałek starówki, prawda, i zobaczyć takie coś zrobionego dla turystów. No, a to już jest nie to samo. Dalej jeszcze, potem jest, czy są kraje, w których obecnie jest przestrzegana prohibicja, czy któryś z nich odwiedził Miedwiediew podczas prezydentury? Trzeba pamiętać, Państwa, że nawet gdyby odwiedził, to i tak on ma pełny immunitet, a prohibicja jest w bardzo wielu krajach, no, w krajach przede wszystkim muzułmańskich, w Pakistanie, żeby daleko nie szukać. Ja powiem Państwu tak, żeby nie wnikać w szczegóły, bo nie powiem w którym roku, ale to Państwu się na pewno spodoba, wy lubicie takie dykteryjki, a to jest jak najbardziej prawdziwa. Otóż, no generalnie w Pakistanie oczywiście jest to bardzo zróżnicowany kraj, ale w szczególności w Karachi jest to taki, w Pendżabie, bo w Lahore jest inaczej, ale Karachi jest i było taką ostoją No na przykład ostoją Talibanu, żeby daleko nie szukać, ostoją różnych ekstremistów. Oni co prawda rzadko kiedy atakowali w samym Karachi, chociaż potem już tak. Natomiast tam sobie się gniazdowali, a atakowali w innych miejscach. Tak, tam zbierali pieniądze, tam całe te mafie pasztuńskie, które kontrolowały też częściowo firmy transportowe, zbierały haracze. Notabene najfajniejsze było to, że oni wozili ciężarówki NATO do Afganistanu, biorąc od NATO pieniądze, a za te pieniądze kupowali broń, którymi niszczyli te ciężarówki. Najfajniejsze, że się jeszcze chwalili tym. Ale dobrze, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w każdym razie tam rzeczywiście ta prohibicja była przestrzegana bardzo mocno. Zakaz był w ogóle sprzedaży alkoholu. Można było alkohole kupić tylko w ambasadach, ewentualnie gdzieś tam. No, było to naprawdę trudne. A i w takich klubach zamkniętych zupełnie dla członków to były specjalne koncesje wydawane. Natomiast tak normalnie no, to było traktowane jako przestępstwo. I co więcej, policja ścigała, nawet jeżeli nie bardzo wiedziała, jakie to jest przestępstwo, nie potrafiła powiedzieć, ale ścigała, tak? No i pamiętam, jak kiedyś pojechałem na targi, gdzie przyjechała delegacja również polskich przedsiębiorców. No więc tak, jak tylko wylądowali na lotnisku, to Melinę znaleźli moim zdaniem w okolicach 20 minuty pobytu po raz pierwszy w egzotycznym kraju. Potem się obkupili, że tak powiem, z zapasami na jakby rzeczywiście prohibicja miała nastąpić. Następnie z kawalerską fantazją, bo tam strasznie gorąco jest i wilgotno, więc tam rzeczywiście trzeba uważać z takimi różnymi zabawami, bo tam się naprawdę można w sekundę wyłączyć sobie świadomość. Ja nie wyłączyli sobie świadomości, ale jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze podwędzili rikszę, a potem zrobili zdjęcia bazy wojennej, gdzie tam generalnie w Pakistanie za takie rzeczy to tam wojsko najpierw strzela, a potem pyta o dokumenty. Potem uciekali przed policją tą rikszą i chyba zwładowali się w jakiś taki ten, w radiowóz. Czy taką, no, taką furgonetkę ich, która jest takim, robi za radiowóz. Więc to się wszystko udało bezpośrednio po przylocie. Ja byłem pełen szczerego podziwu dla kawalerskiej fantazji, to po pierwsze. A po drugie dlatego, że się okazało, że się potem się zaprzyjaźnili z całym tym posterunkiem policji, bo tam dali im trochę pieniążków, co było dla tych przedsiębiorców bardzo niewielką kwotą, a dla tamtych ludzi okazało się, że stanowi roczną pensję dla całego komisariatu, więc mieli nie dość, że nie zostali zaresztowani, to że jeszcze zostali z honorami odwiezieni do hotelu, a jeszcze na dodatek mieli przyjaciół, prawda, przynajmniej w jednym dystrykcie w policji w Karachi. I to tak ja mówię, no ja jechałem normalną drogą, oni pojechali trochę inną, w każdym razie dla mnie ja to coś skracam, bo tam jeszcze było więcej, mieli przygód, w każdym razie dla mnie wtedy to zrobiło na mnie wyjątkowo, znaczy jeśli mówimy o słowie przedsiębiorca, ale ktoś jest przedsiębiorczy, to faktycznie byli to ludzie niezwykle przedsiębiorczy i potrafili się znaleźć nawet w tak obcym i skomplikowanym kraju. No dobrze, to jest tak, z okazji jutrzejszego dnia taty, pozdrowienia dla Szymona od Oli, Jędrusia i Gizemki. Pozdrawiam dla Szymona od Oli, Jędrusia i Gizemki. Teraz tak, czy Zełenski zapłacił za kuriera oddając order? Moim zdaniem za pobraniem, prawda? Znaczy, sądzę, że to my zapłaciliśmy za to, jak go znam przynajmniej. Proszę wklejać mapki, gdy pan mówi o danym rejonie. Znaczy, musiałbym w tym momencie pobierać te mapki skądś i je wrzucać. W związku z tym ja oczywiście mam takie mapki wykupione z bardzo wielu miejsc, ale niestety tutaj jest to skomplikowane, ale jak będę przygotowywał sobie wcześniej, jeżeli państwo będziecie zadawali mi wcześniej pytania, to mogę takie mapki tutaj wam wrzucać. Pytałem kilkukrotnie na superczacie, jak sprowadzić zabójcę lub pozaprawnie zrewanżować. Aha, pyta się pan, już wiem, panie doktorze, chodzi o zabitego polskiego żołnierza, czy na superczacie brzmiało, jak sprowadzić zabójcę lub jak pozaprawnie zrewanżować. Chodzi o tego człowieka, który, ja rozumiem, że odesłał do Jerozolimy polskiego żołnierza na granicy polsko-białoruskiej, prawda? To było w czasie tych słynnych prób przejścia tego. No proszę Państwa, no są tylko dwie możliwości, tak? No jedna możliwość jest taka, że prawnie moim zdaniem możemy zażądać od Białorusi wydania takiej osoby ściganej za przestępstwo kryminalne. Moim zdaniem po pierwsze nie wiadomo, czy on tam w ogóle jeszcze jest, a po drugie Białoruś tak odmówi, bo my też nie wydajemy im ich ludzi, których my uważamy, że są uchodźcami politycznymi, oni twierdzą, że są przestępcami kryminalnymi, a potem to tak różnie się wychodzi, bo potem się okazuje, że niektórzy z tych uchodźców politycznych okazują się szpiegami Łukaszenki i wracają tam, albo rosyjskimi. No ale to już jest zupełnie inna historia. No ale krótko mówiąc, nie ma takiej procedury, w związku z tym pozostają procedury pozaprawne. No. że po prostu się, że tak powiem, go tam... No nie wiem, no państwo pamiętacie film Psy, prawda? Nie wypłynie, nigdy nie wypływali. No, Rzeczpospolita Polska i pewnie takie ma zdolności. Natomiast zawsze powstaje pytanie, czy będzie jej się chciało to zrobić. Moim zdaniem powinno się chcieć, no. Powiem tak, jakby jeszcze istniały te służby, których nie ma, te wojskowe, to już by facet pewnie parę razy, nie, znaczy parę razy by fruwał przez okno i to nawet gdyby na parterze to by fruwał, mieszkał, ale teraz to nie wiem. Kiedyś to było może prostsze, bardzo, bardzo złe rzeczy opowiadam. Dobrze, natomiast dalej, piszę do pana w imieniu ruchu wyzwolenia wielbłąda. Dobrze, okej. Okay. A, w sprawie, żeby sobie wielbłąd połaził, zobaczmy. Łazi. Przepraszam, muszę państwa zobaczyć. Się włączył? Wielbłąd? Nie ma wielbłąda? Teraz? Wiecie państwo, no i się wzięło i zepsuło, nie działa. A, jest, proszę bardzo, jest wielbłąd. Wiedziałem, że wreszcie się pojawi. Okej, okay, co prawda sobie chodzi tutaj, ale jeżeli o to chodziło, to proszę bardzo. Teraz tak, mamy jeszcze kolejną sprawę. Aha, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć państwu o tych rzeczach, które się wydarzyły, bo trochę chaotycznie ci się opowiadam, ale może państwu się bardziej to podoba, żebym jednak więcej z państwem rozmawiał, a mniej opowiadał wam na te pytania, które się zadali wcześniej. Warto też wiedzieć, że ropa pewnie potanieje znowu, bo w tej chwili już sobie tankowce znowu płyną. Departament Stanu amerykański wydał Iranowi ogólną licencję, która upoważnia do produkcji, dostaw i sprzedaży ropy naftowej do 21 sierpnia. Także tej ropy popłynie dużo, bo trzeba pamiętać, że jeszcze ważna rzecz, że Iran składował tą swoją ropę, no oczywiście w jakichś tam zbiornikach podziemnych, ale jak się skończyły, to na tankowcach. W związku z tym są pełne tankowce, które sobie pływają i tych... Teraz Kepler i Bloomberg piszą cały czas o jakichś kolejnych przepływających. W sumie chyba 24 statki dzisiaj od początku dnia przepłynęły w obie strony, bo też przepływają te puste w tamtym kierunku. Dobrze, tutaj mamy... Jeśli chodzi o panie doktorze, a może rano o 11.30 albo nawet o 11.00 live, do tej pory kończą się wszystkie programy publicystyczne na tam, gdzie chcą itd. To było bardzo dobre. No tak, ale ja nie chcę robić takiej rewolucji. Znaczy robić tak, żeby te odcinki merytoryczne robić po południu, live po rano. Tym bardziej wiecie państwo, jeżeli ja wstaję naprawdę bardzo wcześnie, a często kładę się późno, w związku z tym ja jestem rano tak średnio przytomny, więc nie wiem. Teraz jestem już przytomniejszy, proszę państwa, to już jest moja enta kawa. Salut. Dla tych, którzy w innym miejscu, pozit. Więc też się nad tym zastanawiałem, tak, żeby nie było wątpliwości, żeby zrobić sobie live'a o tej godzinie właśnie 11 czy 11.30, ale to na razie tego robić nie będę. Znaczy nie, za dużo będę zamieszania robił. Na razie sprawdza się to, co... Trochę sprawdza się to, co jest. No, wiecie państwo, bo tak się za dużo też państwo w ogóle nie będziecie widzieli, kiedy mnie oglądać, krótko mówiąc, i przestaniecie. Proszę wklejać mapki, gdy mówi pan o danym rejonie, to już było. Piszę do pana w imieniu ruchu wielbłąda, tak? Gdzie można znaleźć spis polecanej przez pana literatury. Ja to wrzucałem kiedyś pod odcinkami, ale prawdę powiedziawszy, ponieważ YouTube wycinał tam na przykład linki różne, a i niektóre z tych postów wycinał, prawdopodobnie uznając, że nie wiem, czy to jest jakaś, że to jest jakaś kryptoreklama albo coś, nie podobało mu się tak w tych opisach. Więc się też zastanawiam, no może jak będę miał teraz, będzie może ten nowy sklep zrobiony, to ja może tam poproszę, żeby ci, którzy prowadzą sklep, żeby mi dali po prostu takie miejsce, takiego bloga po prostu, gdzie ja będę mógł takie rzeczy wrzucać. Ewentualnie no na Discordzie może zrobię konto, tylko po prostu, wiecie państwo, zrobić konto to jest prosta sprawa, natomiast regularnie tam pisać to trochę za mało czasu. Ale tak, czemu tak prawo dziś? A że prawo? A, że tak siedzę na prawo. A, bo tutaj nie mam niestety za bardzo miejsca, tak? Także teraz już się przesuwam na lewicę. Nie bardzo mogę, bo tutaj już dalej mi się biurko kończy, tak? Więc muszę niestety w ten sposób. Ja tak jak państwu powiedziałem, moje studio jest wielkości dużej szafy, także ja tutaj nie mam przestrzeni, nie mam tej głębi strategicznej, a to głębi strategicznej, tak to ładnie nazywają. No dobrze, proszę państwa, teraz jest tak, mogę państwu jeszcze powiedzieć ciekawostka, żebyście państwo wiedzieli, otóż jest sondaż kolejny, bo teraz się już często pojawiają sondaże w kraju tamtym, położonym tam, gdzie chce. Stabilnie jest o tyle, że deal z Iranem, ciekawostka, nie wpłynął na proporcje w ogóle. W tej chwili opozycja dysponuje zdecydowaną większością, 69 miejsc w parlamencie na 120, przypomnijmy. 51 miejsc ma obecna koalicja rządząca z Yahoo Nathanem. Czyli krótko mówiąc, gdyby wybory się okazały dzisiaj, to Yahoo Nathan by już nie był premierem i wreszcie poszedłby siedzieć, czego mu szczerze pewnie życzymy. Natomiast tak, teraz kolejne pytanie. Właśnie, jak się nazywa, ja Państwu, ja odczytuję, prawda, więc oczywiście odczytuję te, które nie są jakoś tam specjalnie prowokacyjne, typu, a i w ogóle jeszcze zaraz sobie jeszcze opowiemy o Ukrainie, tak, ale to za chwileczkę. W każdym razie tak, jak się nazywa smog dr Denerys Piaseckiej, zdrowia życzę, nie mam zielonego pojęcia, ale rzeczywiście jest miłośniczką smoków. Natomiast, aha, jeszcze od razu się odniosę, bo Państwo się tam, niektóre osoby pisały, że tutaj coś, że jak w czasie tego właśnie spotkań pod Baobabem, które notabene są bardzo dla mnie ciekawym formatem, bo z jednej strony masowo Państwo, ci, którzy oglądają, piszecie, że jest super i że no, szkoda, że nie jest promowany na pierwszej stronie. No, z drugiej strony i że w ogóle tak, że to jest takie 7 dni świat, że to jest fajne. Ja wiem, że tam są ciągle jakieś problemy techniczne, ale proszę pamiętać, to jest tak, że my nie mamy własnego studia za 5 milionów złotych, czy albo za 10, bo tyle potrafi studio kosztować, takie jak Państwo oglądacie w niektórych innych kanałach, tak sobie powiedzmy. W związku z tym, gdzie są operatorzy, prawda, jest ileś tam osób na etacie zatrudnionych i tak dalej. W związku z tym my się po prostu łączymy tym, czym mamy. Koleżanka Piasecka, na przykład jeden darczyńca spośród Państwa podarował jej mikrofon, więc ona już w tym momencie nie skrzeczy, nie trzeszczy. Natomiast no tam ciąg dalszy, no to jest na przykład tragedia tam z tym doktorem Łukaszem, bo on, ponieważ on ma dwa psy, które by właziły mu na głowę, szczekały bez przerwy i tak dalej, więc po prostu nie może tego nagrywać w domu, więc chodzi gdzieś tam do jakiejś kawiarni czy gdzieś, gdzie mu dają takie miejsce, gdzie on może nagrywać, więc warunki ma fatalne. No to jest, więc to jest jedna rzecz. Natomiast Państwo właśnie piszecie o tym, że jest super, ale strasznie mało ludzi ogląda. To są zasięgi 1/3 mniej więcej standardowego mojego odcinka. Więc też się zastanawiam, czy to kontynuować, nie kontynuować. W każdym razie, no mi się ten format podoba, tym bardziej te dyskusje mi również bardzo dużo dają. Ja się też paru rzeczy naprawdę mądrych dowiaduję. A ten ostatni odcinek był taki pocięty. Niestety dlatego właśnie tutaj moderatora prosimy. Nie wiem właśnie, czy moderator jest dzisiaj, bo moderator jest społeczny, w związku z tym może być, może nie być. W każdym razie, wracając do tych odcinków, tam było po prostu pocięte, bo w pewnym momencie pani doktor Piasecka zaczęła jako no, były pracownik MSW, generalnie zaczęła wnikać w szczegóły dotyczące tego, jak, no, powiedzmy, autopsji tego człowieka, tego satyryka, grafika, nie wiem jak go nazwać, który odszedł na drogę do Jerozolimy. No i poszła już taki opis, że jakby to YouTube usłyszał, to nie byłby czarny dolarek, prawda, jeszcze by przyjechali, prawda, i nie wiem, oddali płyny fizjologiczne na wycieraczkę w odwecie, prawda, więc to nie można było tego puścić, a nie dało się tego inaczej zmontować, trzeba było to ciachnąć, wyciąć i tyle, no bo tam był już opis taki, no jak to, czy ktoś to te autopsję pewnie widział, no tam nie pierwszą, nie ostatnią, natomiast oszczędziłem też Państwu opisu. Bo tam było dokładnie powiedziane, dlaczego właśnie to zawodowiec, a nie amator, prawda, po czym to można poznać i tak dalej. Ciekawe, ale nie na otwarty kanał. Teraz mamy pytanie, dobrze. Kolejne, na superczacie najpierw sprawdzimy. To jest, proszę pozdrowić już, szanowny panie doktorze, czy admirał Zadech wiedział. Tak, oni mają, tak to się tak naprawdę wymawia. Ja się pytałem jeszcze specjalnie jednego Irańczyka i tak to się właśnie pisze się przez H, ale wymawia się przez K. Czy doktor Leszek Sykulski jest od naszych, czy od bolszewików? A którzy to są nasi, a którzy bolszewicy, proszę powiedzieć. Więc tak, teraz następne pytanie, szanowny panie doktorze, tak to już było. Proszę pozdrowić W czy Kije, piszemy z Wielbłąda w Dus, Sahara. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich karawaniarzy. Pozdrawiam, szczególnie właśnie jeżeli z Wielbłąda i w Dus, to już super, prawda? I tam, jala, proszę pojechać szybciej na Wielbłądzie, o. Albo właśnie dowiedzieć się przy okazji od lokalnego poganiacza, jakie są komendy na skręcanie Wielbłądem. Teraz tak, czy nawiązując do ich krótkiej historii, czy są jakiekolwiek korzyści lub dobre rzeczy, jakie PPTGC zrobiło kiedykolwiek dla USA? Trudno powiedzieć, nigdy nie widziałem żadnego opracowania, które by coś takiego pokazywało, może tak, no. Wiem, że robiło dużo dobrze dla siebie, prawda, kosztem USA, to tak, to tutaj przykłady są liczne. W drugą stronę nie mam pojęcia. I szczególnie jeszcze jako państwo na dodatek. No może tylko tyle, że jest, że było zawsze kiedyś przeciwwagą dla wszystkich tych krajów w czasie szczególnie zimnej wojny, które były sojusznikami Związku Radzieckiego, czyli krótko mówiąc krajów arabskich. Ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy one by się sprzymierzały ze Związkiem Radzieckim, gdyby nie sojusz amerykańsko-tamtokrajowy, więc to trudno powiedzieć, czy, co tutaj było przyczyną podstawową. Teraz tak, kolejne pytanie, jak mógłby wyglądać dzisiejszy Iran, gdyby nie obalono premiera Mossadegha? To jest za daleko posunięte gdybanie, tak? Nie wiadomo, co by się działo dalej. Gdyby nie obalono, prawdopodobnie być może byłby przez jakiś czas demokratyczny, ale czy by dotrwał do naszych czasów jako demokratyczne państwo, to już jest takie zupełna futurologia, znaczy ja się tego nie podejmę. No, z całą pewnością ten kraj zmierzał w każdym razie do jakiegoś rodzaju demokracji liberalnej, takiej czy też innej, i do wybicia się na niepodległość. Nie mówię o niepodległości, czyli o jakby uwolnienia się od zależności kolonialnej, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o przemysł naftowy, kluczowy zresztą dla gospodarki irańskiej wtedy. I zresztą kluczowy też dla gospodarki brytyjskiej przez całą II wojnę światową, tak na marginesie. Teraz tak, pytanie Jacek zadaje, jakie widzi pan ryzyko, że w Hiszpanii, wdającej się przewidzieć w przyszłości, kryzys migracyjny może doprowadzić do namiotów z imigrantami na plażach, promenadach, kurortów nadmorskich? No jest tak, nie ma czegoś takiego jak kryzys migracyjny w Hiszpanii. W Hiszpanii, samej Hiszpanii, Hiszpanii. Jeżeli już mówimy o jakimśkolwiek kryzysie migracyjnym, to on jest na Wyspach Kanaryjskich, bo tam najwięcej migrantów przepływa. Na Wyspach Kanaryjskich i był kiedyś w tych dwóch enklawach, w Ceucie i w Melili. Ja byłem akurat w Ceucie kiedyś. Więc w sumie, gdybyśmy się popatrzyli na liczby, to w 2024 roku do Hiszpanii przybyło 64 tysiące migrantów tak zwanych nieregularnych, czyli nielegalnych, tak? Natomiast, i to było przy czym 47 tysięcy na Wyspy Kanaryjskie. Potem natomiast w 2025 to spadło o połowę, czyli około 30 tysięcy tylko przyjechało, a w pierwszych miesiącach 2026 jeszcze więcej, czyli o 50% tego, co było poprzednio, czyli można estymować, że w tym roku, jeżeli to się oczywiście utrzyma i się nie zwiększy z jakiegoś powodu, no to będziemy mieli jakieś może 10 tysięcy ludzi, co przy zapotrzebowaniu na rynku pracy, które jest szczególnie w rolnictwie w Hiszpanii, to jest kropla w morzu potrzeb. Oni się naprawdę zastanawiają, czy nie stworzyć jakiegoś mechanizmu, który notabene byłby mechanizmem genialnym w swojej prostocie, żeby po prostu ludzi właśnie z tych krajów afrykańskich nie zapraszać do siebie, żeby cały czas mieszkali, tylko zapraszać ich do siebie, żeby przyjeżdżali, zarabiali pieniądze, legalnie zresztą, a potem sobie wyjeżdżali, wracali z tymi pieniędzmi do siebie, tam wydawali, co jest zresztą dużo by ich lepiej kosztowało niż, znaczy mniej kosztowało niż dalsze mieszkanie w Hiszpanii, opłacanie się różnym organizacjom nie do końca legalnym i tak dalej, dlatego, bo tam po prostu nie ma rąk do pracy. Więc tutaj nie można powiedzieć, natomiast na Wyspach Kanaryjskich jest dramat, bo tam są po prostu przepełnione ośrodki dla migrantów, lokalne władze nie są w stanie się doprosić, żeby coś z tym zrobić. Ten szlak atlantycki jest podobno jednym z najbardziej niebezpiecznych, no bo to trzeba jednak się przez Atlantyk przedrzeć, ale ludzie się przedzierają. Natomiast Hiszpania zrobiła jedną rzecz, to znaczy podpisała umowy z Senegalem, z Mauretanią, oczywiście z Marokiem, i te kraje po prostu pilnują, żeby ci migranci się nie przemieszczali dalej. A z drugiej strony, moim zdaniem, oni będą się otwierali właśnie na taką migrację zarobkową, legalną. Bo tutaj no nie ma już Polacy tam przyjeżdżają kupować nieruchomości, prawda, a nie do pracy. Zresztą, jak Państwo wiecie, tam już w Alicante kiedyś język niemiecki, teraz już język polski, moim zdaniem, znaczy w Alicante, no tak naprawdę to tam w Torrevieja, prawda, to już są polskie firmy, polscy fryzjerzy, polscy mechanicy, polscy glazurnicy, fryzjerzy, no po prostu się tam robi taka... To będzie no-go zone dla hiszpańskiej policji zaraz. Będziemy sobie własną sprowadzać. Co pan sądzi o Andym Burhamie jako premierze? Nie wiem, jako premierze jeszcze, bo on na razie był tylko burmistrzem. Natomiast o samym Andym Burhamie ja opowiem w najbliższym odcinku, takim normalnym, tym o godzinie 11.30. Całą sylwetkę państwu przedstawię, to już nie chcę tego kanibalizować, bo jak teraz przedstawię, to państwo później będziecie chcieli oglądać, a tak to może obejrzycie. Więc żeby to się nie powtarzać, od razu zapowiadam, że tak był, będzie. Zresztą ja tak mówiłem, że jak tylko zostanie obalony Starmer, no to miałem dobry timing, bo ja opublikowałem o 11.30, a on chyba o 11.45 ogłosił oficjalnie, że rezygnuje. Ja mówiłem w odcinku właśnie, że ma dzisiaj zrezygnować za chwilę prawdopodobnie, ale to wiadomo oczywiście, że nie wiadomo. No dobra, więc to jest ta migracja w Hiszpanii. Rozważmy, tego alternatywnego scenariusza nie będę przedstawiał. Proszę o uzupełnienie odcinka Edo o naszą rodzimą bulandyjską dyktaturę, omówienie ambasadorskiego systemu podejmowania suwerennych decyzji. To nie jest dyktatura, tak? Zależność, którą my... Ja już o tym mówiłem. Szanowni, dobrze, to powiem jeszcze raz, tak? Już może państwo wytrzymacie, ci, którzy słyszeli, to niech teraz sobie, nie wiem, pośpiewają jakiś... Bo ja odnoszę wrażenie, że są zadawane mi cały czas te same pytania i tylko nie wiem, czy przez te same osoby. I może się ktoś liczy na to, że za którymś razem powiem coś innego. Proszę państwa, ja też odbywałem z różnymi mądrymi ludźmi poważne dyskusje na ten temat i zastanawialiśmy się często, co z historykami, socjologami. Zresztą notabene znaczna część z nich o bardzo mocno prawicowych poglądach, takich prawicowo-prawicowo-prawicowych, dla których tam Brown jest lewicowym odchyleniem. No, żartuję sobie oczywiście, ale w każdym razie zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą. Nad tym, z czego to wynika. Więc możemy oczywiście odwoływać się do Webera, który opisywał Polaków i opisywał właśnie to, dlaczego Polska jest tak, a nie inaczej ukształtowana. Można natomiast no najbardziej taką przekonującą tezą, chociaż wcale to tylko teza, prawda, to nie jest jakaś prawda, można się z nią nie zgadzać, jest to, że jednak u nas w państwie polskim, pomimo tego, że my się bronimy przed tą tezą, bardzo mocno się nie zgadzamy z nią, ale ona niestety może być prawdziwa, że jednak zabory dokonały przerwania, takiego autentycznego przerwania ciągłości państwa polskiego. Że w pewnym momencie Polska, która była państwem jednak imperialnym, jednak potęgą, jednak państwem niezwykle bogatym, państwem, które miało swój własny jedwabny szlak, że tak powiem, przez swoje terytorium, gdzie w jednej przestrzeni gospodarczej towary z Azji, z Morza Śródziemnego, no z tego całego, powiedzmy, no z tego, co w tej chwili jest tam gdzieś jedwabnym szlakiem, oczywiście to nie do końca tak, no ale w każdym razie gdzieś od głębokiej Rosji, od Krymu szły jednak potem aż nad Morze Bałtyckie i dalej, prawda, po całej Europie. Więc byliśmy, krótko mówiąc, potęgą gospodarczą, polityczną, byliśmy państwem o, no powiedzmy, charakterze imperialnym, ale to się przerwało, to znaczy to się przerwało, to się zerwało, te elity, które były jeszcze nośnikami tego etosu, albo wyjechały, wyemigrowały, albo też zostały, no, wyginęły, powiedzmy, w kolejnych powstaniach, zasiedliły Syberię, prawda, i tak dalej. I ten etos został przerwany. Potem krótki epizod dwudziestolecia międzywojennego nie zdołał tego odbudować. Poza tym później II wojna światowa, znowu gigantyczna emigracja elit, plus do tego jeszcze powstania, czy wojna i powstanie warszawskie, prawda, które też podobno było też rujnujące. No i oczywiście polityka, prawda, nieziemców tutaj, no, spowodowały, krótko mówiąc, że w Polsce nie ma takich prawie rodów, które można powiedzieć tam, że od 17 pokoleń dyplomata, od tam 20 pokoleń poseł, czy lekarze tam, prawda, udokumentowani od, nie wiem, pierwszego znachora, który u piasta kołodzieja jakiś tam coś z muchomorów ważył. No, żartuję sobie trochę, ale chodzi w każdym razie o to, że to powoduje, że o ile na przykład takie państwa jak Iran, takie państwa jak na przykład właśnie, który się oparł arabizacji, właśnie żeśmy ostatnio o tym mówili, jak Turcja, która pomimo tego, że zmieniła przecież swój ustrój, straciła gigantyczne terytorium, które teraz Erdoğan obiecał odzyskać na różne sposoby i mu się to udaje, w taki czy inny sposób, one mają cały czas zakorzenioną tą tradycję właśnie imperialną, tą dumę imperialną bycia narodem, który jest dyktującym warunki, a nie takim, który jest kolonią. Natomiast wiecie państwo, no u nas już chociażby, proszę zwrócić uwagę, ja też na to nie zwracałem, to jeden socjolog mi powiedział, no zwróć sobie uwagę na to, że masz, zawsze jest zadawane takie pytania, ty jesteś za opcją rosyjską czy opcją niemiecką? Albo na przykład opcją amerykańską. No wiecie państwo, samo zadawanie sobie w niepodległym kraju jest za jakąś opcją, no za własną opcją, prawda? Naszą opcją, tak? To oni powinni być za nami, a nie my za nimi. I w ogóle samo już zadawanie takiego pytania i ten podział świadczy właśnie o takiej świadomości kolonialnej, że musimy być, prawda, musimy mieć tego mocniejszego wasala, przy którym my jesteśmy lennikiem, prawda, czy też metropolię, której jesteśmy kolonią i tylko wybieramy sobie, kto ma być tą metropolią, czy ma to być metropolia moskiewska, berlińska, waszyngtońska, Tel Awiwska, czy może jeszcze tam ktoś sobie wymyśli jakoś inną. Więc i to jest właśnie ten problem. I z tego się to wszystko prawdopodobnie bierze. I w tych elitach polskich to jest tak głęboko zakorzenione, a i w samym społeczeństwie, że nawet o tym się nie dyskutuje, bo to się przyjmuje jako pewnik. I być może to się zmieni, no ale potrzebne jest być może jeszcze kolejnych 100 lat niepodległości. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że okres PRL-u jest okresem może suwerenności, ale ograniczonej, delikatnie mówiąc, więc też te elity zresztą, które tworzyły zresztą Polskę po 89 roku, też no, merytorycznie może były dobre, no ale tutaj też miały pewne kompleksy związane właśnie z tym, właśnie co powie Zachód, tak? Co powie Zachód, przecież myśmy przed chwilą musimy się ciągle uwiarygadniać. No niestety tak jest. No dobra, to nieważne. To są takie moje dywagacje, nie wiem, czy Państwu podobają, czy nie. Natomiast chciałem tylko zaznaczyć, że z tego być może wynikają właśnie takie później problemy, że my, tu jest opcja ukraińska, prawda, opcja antyukraińska. No ludzie, no powinna być opcja polska, tak? My nie powinniśmy się zastanawiać, co my powinniśmy zrobić dla Ukrainy. My za każdym razem powinniśmy sobie zadawać pytanie, jak powinniśmy prowadzić politykę, żeby Ukraina robiła coś dla nas. I co konkretnie? I w tym momencie, jak coś dla nas robi, a to super, prawda, to my możemy w tym momencie dla nich zrobić to i to, jeżeli chcemy oczywiście, jeżeli sobie zażyczą, a jak nie, to nie. I tak samo z każdym innym kierunkiem. No, krótko mówiąc, no nie wiem, czy się Państwu to podoba, czy nie podoba, no to jest taki właśnie, to wiele państw, nawet mniejszych od nas narodów, ma coś takiego. Natomiast my mamy właśnie to coś, co pan kiedyś Trznadelek, tak, jak go nazwali, Judeusław Trznadelek. Mąż swojej żony z domu Jabłonowski. To on kiedyś tak powiedział właśnie w przypływie szczerości, że Polacy mają w sobie taką afrykańskość. On użył afrykańskość. No więc to on oczywiście użył innego słowa. I to niestety wychodzi właśnie w tego typu debatach. Że jest się za kimś tam, jak się jest przeciwko, jak się pyta o coś związanego z Ukrainą, to się jest natychmiast skarpetko sceptyczne. Jak się coś mówi właśnie dobrego o Ukrainie, to się nagle się człowiek okazuje, że jest chorągiewkowcem i tak dalej. Dobrze, mamy teraz tak, prośbę do wszystkich karawanowiczów. Moi przyjaciele tworzą świetną muzykę elektroniczną, rozkręcić swój kanał, pomóżcie mu to zrobić przez subskrypcję. Dobra muza i tak dalej. Dobrego chłopaka i współkaranowicza. Od razu powiem, to trzeba się też do mnie zwrócić, bo ja bardzo chętnie pomagam takim kanałom małym i bardzo chętnie o nich mówię. Mogę też polecać w normalnych odcinkach. Ja wiem, jak się koszmarnie trudno przebić na YouTubie i jakie jeszcze, szczególnie przy tym, jak on ma te różne właśnie swoje polityki dotyczące tego, kogo promować, kogo nie promować, jak promować i tak dalej. No dobrze, teraz właśnie pytanie. Najlepszy minister w MSZ w historii Polski wspominał pan o braku szkoły kształcącej polskie elity. KSAP to fasada. Od początku komunizmu nie stworzono prawdziwie dobrej szkoły tego typu. No znowu, to jest na zupełnie inną dyskusję. To o Polsce ja akurat o Bulandzie niespecjalnie chcę rozmawiać z państwem, bo po pierwsze wprawia mnie to w niedobry nastrój, a po drugie, więc będę albo bardzo złośliwy, albo się państwo na mnie poobrażacie za to, co będę mówił. To po pierwsze, a po drugie, to jest czasami pytanie o służbę cywilną tak naprawdę. Żeśmy kiedyś mieli taki pomysł, żeby robić profesjonalną służbę cywilną, że to jest urzędnik służby cywilnej, to jest taki urzędnik, który jest urzędnikiem zawodowym. Bez względu na to, i on nie ma poglądów politycznych, tak? O jego poglądem politycznym jest praca na danym stanowisku, jak najlepiej potrafi. Natomiast no, to by oznaczało, że ten system łupów, który obowiązuje w Polsce, czyli jak przychodzi jakaś tam formacja, to później do spodu czyści. Oczywiście nie od razu, nie pierwszego dnia, ale w ciągu kadencji czyści. Tam no prawie, że do poziomu sprzątaczki w każdym urzędzie, a i być może jeszcze dalej. I później obsadza, jak nie swoimi z partii, to swoją rodziną, kolegami, kuzynami, krewnymi. To już było udowadniane wielokrotnie, przestano to tropić. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, dlatego, bo wszystkie partie to robią. W związku z tym teraz już nikt nie tropi, bo myślą sobie, no, opozycja też tego nie tropi, bo myślą sobie, dobra, no, my będziemy tropić, a potem tamci będą tropić nas, to po co tropić, tak? Tak to jest. Na szczęście to już jest, wiecie Państwo, z drugiej strony to jest tak, że każda partia już ma tylu tych swoich krewnych i znajomych królika, którzy już się otarli przynajmniej o te urzędy, że tam przynajmniej jakiś minimum profesjonalizmu mogłoby być, ale... Zapewniam Państwu, że jakby ktoś zrobił takie naprawdę dobre badanie chociaż jednego urzędu, i tak pojechał sobie. No to dobry detektyw, krótko mówiąc, miałby na można byłoby album rodzinny z niektórych przypadkach odtwarzać drzewa genealogiczne. No przecież to nie musi być to samo nazwisko, prawda? To nie tam, że tam matka, żona, siostra, prawda? Ale może być na przykład brata, szwagra, kuzyna, ojca, syn, czy coś takiego. No dobrze, to jest tak, więc krótko mówiąc, nie ma tej służby cywilnej. Jak nie ma służby cywilnej, to nie możemy mówić o tak samo profesjonalnych urzędnikach, no praktycznie w większości urzędów. Znaczy są ludzie oczywiście, którzy tam pracują od lat, ale czasami dobrze jest zostawić paru fachowców, bo inaczej urząd się przewróci, ale no generalnie te rotacje są jednak duże i to jest i samą ideę służby cywilnej, niestety tej takiej prawdziwej właśnie, która musi kończyć szkoły specjalnie, właśnie kursy, musi się udokumentować kierunkowym wyższym wykształceniem, a nie jakimkolwiek wyższym wykształceniem w danej dziedzinie czy w danym departamencie, to już tego już nie ma. No, słyszeliście Państwo kiedyś o tym, od bardzo dawna. No tak jak mówię, to jest o bulandzie, więc już mnie Państwo nie naciągajcie na tą bulandę, bo już, tak jak mówię, się nastroję niedobrze. Teraz tak, kolejna rzecz, to jest bardzo dobre pytanie, jak silna jest więź Pakistanu z Iranem? Dziś, to Muffin 6348 mówi, dziś dowiedziałem się, że hymn narodowy Pakistanu ma tak wiele zapożyczeń z perskiej kultury, że niemal cały tekst jest zrozumiały dla osób posługujących się językiem Farsi. Może dlatego katarski minister zignorował wczoraj Vance'a, bo Katar zrozumiał, że Amerykanie przynieśli im tylko zniszczenie. Nie, to Vance to akurat zupełnie inna sprawa. Natomiast i rzeczywiście Iran pomógł Katarowi w 2017 roku, no ale to jest zupełnie też inna sprawa. Jak mówię, no państwa mają te interesy, a mniej sentymentów, ale w tym konkretnym przypadku to jest tak. Ja co prawda oczywiście Farsi nie znam, tak? Znam troszkę Urdu, ale naprawdę troszkę. Wiem, że jest bardzo dużo podobieństw, tak? Jest bardzo dużo podobnych słów, tak mniej więcej ze 30%, więc krótko mówiąc, jeżeli ktoś będzie mówił w Urdu, człowiek wykształcony literackim Urdu, to zostanie zrozumiany w miarę przez człowieka, który mówi Farsi, bo będzie rozumiał poszczególne słowa. Gramatyki się różnią zasadniczo, natomiast słowa są podobne. No nie wiem, bardzo dużo jest też zapożyczeń z arabskiego. No jest na przykład, nie wiem, książka, prawda? W Farsi jest ketab, w Urdu jest kitab, tak samo jak al-kitab, prawda, w arabskim, prawda? Potem przyjaciel jest dust, prawda? W Farsi dost jest w Urdu. Potem jest generał dostum, pamiętamy. Potem mamy miasto, prawda? No w Farsi jest szar, w Urdu jest szer. Język jest zaban, prawda? I tak samo w Urdu jest zaban. Świat jest dunia i dunia, tylko się chyba inaczej trochę akcentuje. No właśnie, więc podobieństwo słów jest duże i gramatyka jest różna, więc można się domyślić, o co chodzi w ten sposób. Następne pytanie. Pańskim zdaniem, jaki jest najlepszy kraj w Europie do zamieszkania, jeśli chce się wyprowadzić z Polski? Nie chodzi o zarobek, tylko dobry i spokojny klimat, typowo celem osiedlenia. No co to jest dobry klimat, tak? No nie wiem, jako turyście, prawda, podobają mi się Włochy. Nie wiem, jakby się tam mieszkało. Ludzie, którzy mieszkają i osiedlają się, szczególnie kupując domy, mówią, że wcale tam tak fajnie nie jest. Bardzo mi się podoba Hiszpania, tyle tylko, że Hiszpania jest i rzeczywiście jest bardzo fajnym krajem do zamieszkania dla Polaków. My jesteśmy dostatecznie już w tej chwili jako Polacy zamożni, że tam dla nas nie jest drogo, a nawet jest tanio bardzo często. Tak, Dunia po turecku też świat. No tak, no to jest tam w tym całym, jest bardzo wielu, wielu miejscach. Teraz tak, więc ja bym sobie wybrał Hiszpanię albo Portugalię. Natomiast jako właśnie takie fajne miejsce do zamieszkania, to też zależy gdzie. Tak samo można powiedzieć, że Polska, prawda? Są miejsca takie, w których człowiek by chciał mieszkać, a są takie, w których po prostu się mieszkać niespecjalnie da. Dunia, dobry kebab w Berlinie. No tak, oczywiście. Dobrze, co tam dalej? Na lodach byłem, przepraszam, rozumiem. No w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. No mi się podobają właśnie te kraje. Natomiast oczywiście są też kraje bardzo inne, bardzo egzotyczne, gdzie się fajnie mieszka i czy też mieszkało. To się też zmienia ze względu właśnie i na industrializację, i na przykład, no nie wiem, kiedyś na przykład Francuzi na emeryturze masowo się przesiedlali do Tunezji. Tam te całe osiedla budowano specjalnie dla Francuzów na północy właśnie z tego powodu, że no właśnie było tam miło, fajnie, sympatycznie. A potem, ale to było jeszcze za Benalego. Pojawiło nam się Bractwo Muzułmańskie, zaczęła się rewolucja, no i skończyło nam się rumakowanie, krótko mówiąc, tak? O, także ten. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? To chyba tylko tyle. Teraz tak, następne. Bo to odnośnie prób sabotowania porozumienia pomiędzy USA a Iranem przez Wahapiachu. Czy znany jest dalszy los bądź jakiekolwiek informacji o tych dwóch jednostkach dywersyjnych w Iraku? To znaczy tak, sekundkę, jeszcze sprawdzę, czy coś, ale nie, chyba jeszcze też nic nie ma nowego. Nie, to jest cały czas to samo, co było. Zobaczmy. To jest momencik. Jeszcze. Nie. Nie ma nic więcej. Te dwie jednostki, te, które były wtedy w Iraku, jeszcze sprawdziłem, czy w irackiej prasie się coś nie pojawiło nowego, bo ja sprawdzałem to mniej więcej 2 tygodnie temu. Więc tak, więc te jednostki, tam gdzie pojechało Hashtash-Shabi, z tego co tutaj widzę z opisu, to nie znaleziono nic, znaczy znaleziono resztki, znaczy zlikwidowane te jednostki, także oni je wycofali, nie ma żadnych tam, żadnych pozostałości, żadnej amunicji, żadnej broni i takich rzeczy, natomiast lokalizację jednej z nich znaleziono, a drugiej nie znaleziono, tak, druga wiadomo, że gdzieś była, ale przynajmniej Hashtash-Shabi jej nie znalazła. Ta jedna, gdzie ten jeden człowiek odszedł na drogę do Jerozolimy, została znaleziona, więc to jest chyba tylko tyle. Dobrze, teraz jest pytanie. Dzień dobry, panie Wojciechu. Czy najnowsze sankcje Chin na firmy USA będą miały długofalowe skutki, na przykład w amerykańskiej zbrojeniowce? Czy jest to jeszcze strategia długiego marszu, czy spontaniczna reakcja Chin? Nie, znaczy te wszystkie w tej chwili sankcje, które są i są wprowadzone, one mają daleko posunięte jakby konsekwencje dla również amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, głównie przez ceny surowców. Natomiast Pentagon, trzeba pamiętać, ma osobne od przemysłu takiego normalnego, prawda, na przykład samochodowego, ma osobne zapasy strategiczne, na przykład metali ziem rzadkich. Zresztą w ogóle taki specjalny fundusz, bank, można powiedzieć, tych metali został w Stanach Zjednoczonych utworzony i Stany Zjednoczone po całym świecie poszukują po pierwsze źródeł tych metali, po drugie no, skupują tam, gdzie się da, zapasy właśnie, żeby mieć chociażby na potrzeby wojenne, prawda, gdyby doszło do całkowitego zerwania i też próbują inwestować w to. Natomiast długofalowe skutki, no to będą tylko takie, że, wiecie Państwo, problem z tymi metalami ziem rzadkich, przepraszam, to jest też dygresja, nie wiem, czy to wszystkich Państwa interesuje, no może niektórych tak, to jest tak, że ten problem polega na tym, że to się po prostu rafinacja tych, bo gdzie one są, to mniej więcej wiadomo. Natomiast od lat, nawet jeżeli wydobywa się w różnych miejscach, to nie rafinuje się, bo ta rafinacja jest podobno koszmarna dla środowiska, droga, nieprzyjazna i tak dalej. I w momencie, kiedy mamy otwarty rynek, czyli Chiny normalnie to sprzedawały, to ich te metale ziem rzadkich były tak tanie, że no nie opłacało się władować miliardów dolarów często w wykopanie i budowę rafinerii, bo to by się nigdy nie zwróciło z punktu widzenia ekonomicznego. Natomiast w takiej sytuacji, w której, no, a szczególnie państwie, które jest państwem gospodarki rynkowej, już chciałem powiedzieć kapitalistycznym, że się państwo obrazicie, że używam marksistowskiej terminologii, więc w państwie gospodarki rynkowej, no to opłacalność, prawda, decyduje o inwestycji. No, musi być zwrot inwestycji, są inwestorzy, którzy chcą czegoś w zamian za te pieniądze, a nie dowiedzieć się, żeśmy władowali pieniądze i nic na tym nie zarabiamy. W związku z tym, no albo to musi być inwestycja państwowa, albo musi być gwarancja zamówień ze strony państwa i musi to być traktowane tak jak między zbrojeniówka, czyli przemysł strategiczny. Do momentu, dopóki tak nie będzie, no to po prostu to nie będzie powstawało. Więc jeżeli by rzeczywiście zostały nałożone ostre sankcje i wiadomo było, że one nie zostaną zniesione jeszcze za 2 miesiące, no to opłaca się poszukiwać i rafinować. Natomiast jeżeli nie, no to jest konieczna jest dotacja państwa. Ale trzeba pamiętać, no każda taka dotacja, każde takie działanie państwa powoduje, że to państwo przestaje być państwem gospodarki rynkowej, zaczyna być gospodarki centralnie kierowanej, więc zaczyna się różnić od Chin tylko kolorem flagi i powiedzmy językiem, a alfabetem może być jeszcze i ewentualnie kuchnią. Ale jeśli chodzi o gospodarkę, to coraz mniej. No Trump to zrozumiał i Trump prowadzi takie działania, które idą w kierunku właśnie gospodarki centralnie kierowanej, no ale musiałby wywrócić cały system, musiałby zbudować sobie takie drugie Chiny w Stanach Zjednoczonych, żeby skutecznie z Chinami właśnie konkurować albo właśnie zapobiegać tego typu działaniom, bo Chiny mogą sobie pozwolić dzięki temu, że oni nie kierują się racjonalnością smithsoniańską, można powiedzieć, w gospodarowaniu, tylko mają gospodarkę planową i mogą sobie pozwolić na działania nieekonomiczne z punktu widzenia kapitalizmu, ale na przykład właśnie strategicznie słuszne. Natomiast Natomiast no, w Stanach Zjednoczonych to zawsze jest problemem. Zawsze to wymaga jakiejś, a to zgody kongresu, a to ustawy, a to jeszcze no, dyskusji nad tym, czy to się w ogóle opłaca, prawda, a dlaczego ta firma, nie inna firma i tak dalej. Dobra, to jeszcze te kolejne jest pytanie, bo to może brak debaty w Polsce dotyczącej obecności Ukrainy w Unii wynika z tego, że politycy wszystkich opcji zakładają, że Ukraina do Unii się po prostu nie dostanie, natomiast jawne wypowiedzenie tego przez debaty osłabiłoby ducha bojowego Ukraińców. Moim zdaniem mają oni szansę na członkostwo w Unii, a każda partia, która poprze w momencie, gdy będzie tak, przegra kolejne wybory. No to tak, no ale to nie tylko w Polsce, to tak jest na pewno też we Francji, prawdopodobnie również we Włoszech, nie wiem jak w innych państwach. Więc to jest to spełnienie kryteriów wszystkich członkowskich będzie niezbędne. Tutaj Zełenski sobie nie wykrzyczy tego, bo po prostu w tych państwach Unii Europejskiej lobby, no, które potężnie przegra na tej członkostwie Ukrainy, jest po prostu za silne. No, rolnicy francuscy, belgijscy, włoscy, nawet jeżeli naszym się nie będzie już chciało nic blokować, to zablokują dostatecznie wiele, żeby wybić to z głowy. Tym bardziej, że tam zdaje się we Francji referendum musi być. Nie, to moim zdaniem nie ma szansy na to. Ten pomysł Merca był dobry, żeby zrobić takie członkostwo, niby taki przedsionek, prawda, czyli stowarzyszenie, a nie członkostwo. No ale Zełenski to już odrzucił, więc to jest musztarda po obiedzie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, no to proszę Państwa, są think tanki, które sobie to liczyły. Nie ma oficjalnych takich jeszcze dokumentów. To są wszystko ekstrapolacje. No Polska ma stracić w kolejnym budżecie tym siedmioletnim około 120 miliardów złotych. Tak mniej więcej policzono na członkostwie Ukrainy. Na czysto. Dużo, mało, to się nie wiem, może dla niektórych dużo, dla niektórych mało. To jest na wspólnej polityce rolnej, funduszu spójności, na tych dopłatach i na czymś jeszcze, prawda? Tam jest cała taka tabelka, musicie Państwo sobie poszukać tego, ten raport jest w internecie, takie właśnie ekstrapolacje, ile w sumie, ile na każdy kraj i tak dalej. Potem tak, pytanie, jak zmieniłby się Egipt po udanej rewolucji Bractwa Muzułmańskiego, czy są na ten temat jakieś w miarę aktualne książki lub filmy? Czy zauważa, i bardziej osobiste, czy zauważa Pan konsekwencje zbyt krótkiego snu? Zauważam, Państwa, no ale no, niestety, psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja zresztą mam taką, próbuję znajdować sobie taką możliwość, żeby odsypiać kawałek w dzień, w związku z tym to jeszcze jedną czy dwie godziny, w związku z tym może mi się uda jakoś tam uśrednić tą... Natomiast Państwo się zastanawiacie, dlaczego ja mam takie czerwone na przykład oczy rano, bo po prostu po pierwsze te lampy, które Państwo ich tutaj nie widzicie, ale jest ich tutaj dosyć sporo, ja mogę pokazać jak się tutaj one by na przykład... Zobaczymy, ja nie wiem, czy Państwo to będziecie widzieli... Robi się coraz ciemniej, prawda? Tutaj niestety balans bieli mam automatyczny włączony, więc on próbuje balansować, ale tutaj są dosyć mocne światła, one jest, zresztą muszą jeszcze świecić z tyłu na green screen, bo żeby on widział, że to jest zielone. Krótko mówiąc, one mocno świecą, więc jak ja tak posiedzę sobie te 12-14 godzin przed komputerem, to nawet królik, który miałby, jak on ma czerwone normalnie, to miałby zielone pewnie oczy albo niebieskie. No dobrze, więc to są mniej więcej skutki snu bądź braku. Natomiast dobre pytanie o te Bractwo Muzułmańskie. Ja mogę powiedzieć tak, jest takich dwóch, trzech właściwie autorów, których mogę na pewno polecić, bo akurat ich czytałem. Bardzo dobry jest tekst o Bractwie Muzułmańskim, to jest pana Halila Al-Anani. On się nazywa The Rise and Fall of Egypt Muslim Brotherhood i on jest na JSTOR-ze, czyli można sobie ten artykuł kupić. Artykuły są niestety naukowe, płatne i właśnie dlatego... U nas nie stać w Polsce na robienie porządnych badań, bo jak się robi porządne badania na tekstach na przykład różnych źródłowych, no to jeden artykuł $40 do takiego porządnego artykułu naukowego powinno się mieć źródła mniej więcej 40 unikalnych źródeł, więc to jest 40 razy $40, to jest $1600 do jednego artykułu naukowego, a jak mamy książkę, to jeszcze razy na przykład 12 rozdziałów i nam wychodzi kwota do takiej porządnej robionej, jak na przykład Szwedzi bardzo często, albo Amerykanie piszą książki. Oni mają taką bibliografię, no bo mogą sobie na to pozwolić, bo mają właśnie bogate uczelnie. U nas to jest w ogóle niemożliwe. No dobrze, w każdym razie dalej mamy, więc to jest Halil Al-Anani, The Rise and Fall of Egypt Muslim Brotherhood i jest jeszcze druga właśnie Gamala M. Selima, Egypt under SCAF and the Muslim Brotherhood, The Triangle of Counter Revolution. Ja to spróbuję wrzucić, o, wie Państwo, ja spróbuję wrzucić to, może mi się uda do komentarza. Od razu mówię, że nie wiem, czy się uda. Add comment. To jest to. To jest druga, to jest Jamala Selima. proszę bardzo, Jamal Selim, to jest ta książeczka i jest jeszcze taka, zaraz momencik, to jest nie to, to jest Jamala Selima i jeszcze mam taką, jest taka książka w ogóle cała i to warto, to znaczy ona jest nie tylko o samej prezydenturze Morsiego, ale generalnie to jest też bardzo dobra książka, proszę bardzo, Hazema Kandila, Inside the Brotherhood. Brotherhood oczywiście chodzi o bractwo, prawda, o Ikhwan. Dobra, więc tak to wygląda. Teraz jeszcze mamy trzy pytania, które zadaje pan Krystian Wlrch, nie wiem kto to jest, ale zadaje pytania głównie o opinię publiczną, o państwo położone tam, gdzie chce i USA. Państwa, ja już o tym mówiłem milion razy, za każdym razem, w związku z tym, sorry, ale już nie będę odpowiadał po raz kolejny, dlaczego państwo położone tam, gdzie chce, ma taki wpływ na Stany Zjednoczone. Wszyscy, którzy tutaj są, 28 razy już szła ta karawana, prawie za każdym razem mówiłem, no wreszcie ludzie zaczną stąd odchodzić, bo będzie ciągle o tym samym, więc nie będę na to po raz kolejny odpowiadał, tak? Dobrze, Państwa, teraz przechodzimy już tylko, zakończyły mi się pytania, które Państwo mi przysłaliście, w związku z tym teraz patrzę się na czat. Na czat, na super czacie najpierw jeszcze, bo ma zawsze pierwszeństwo. Teraz pozdrowienia dla muzyków Filharmonii Poznańskiej. Proszę bardzo, i maestro Borowicza. Panie doktorze, kto byłby lepszy dla Polski jako potus, Vans czy Rubio? Ja powiem w ten sposób. Rubio niestety udowodnił wtedy, kiedy jeszcze był tylko i wyłącznie politykiem, w czasie ustawy 447, jak ktoś nie wie, co to jest, to proszę sobie wygooglować. No autorem takich najbardziej, powiedzmy, i jeszcze tej afery z IPN-em, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był chyba, jeśli dobrze pamiętam, to w Polsce Patryk Jaki chyba, ale tak mi się wydaje, w każdym razie tam, no, ziobryści wrzucili tą taką zmianę ustawy o IPN-ie. I później państwo położone tam, gdzie chce, zrobiło taką globalną antypolską kampanię, globalną, gdzie państwo polskie w ogóle patrzyło się z kwadratowymi oczami, bo my oczywiście nie mieliśmy żadnych środków, żeby temu przeciwdziałać. Wszędzie to było, na Twitterze, na Facebooku, filmy były nagrywane. No praktycznie wtedy nas oskarżono, że to my żeśmy te całe przedsięwzięcie, ten, jakby to je powiedzieć w koalangu, państwo może mi podpowiedzcie ten... Nie mam jeszcze pomysłu. W każdym razie to całe przedsięwzięcie zrobione przez nieziemców w Polsce w wiadomych czasach, to myśmy zrobili tak naprawdę, a nie oni. I wtedy właśnie Marco Rubio się wypowiadał też niezwykle nieprzyjaźnie i nieprzyjemnie o Polsce. W związku z tym, więc on już się dał poznać, jak więc jako prezydent mógłby wrócić do tych nawyków, co mi się specjalnie by nie podobało. Natomiast Vance jest, na razie wydaje się być bardziej zrównoważony. Ja nie mówię o tym, czy on ma takie poglądy, czy inne, czy mi się podobają, czy nie, tak? Natomiast no, w kontraście na pewno do Trumpa to jest oaza normalności, to jest w ogóle niebo a ziemia, więc i prawdopodobnie nie dotrze, znaczy nie będzie rządził aż do takiego wieku, że mu się tam mocno pozmienia. Może to robi specjalnie, może nie, w każdym razie wydaje się być bliższy temu, co Trump zapowiadał, że MAGA będzie robić, a nie tym, co Trump robi. To po pierwsze, a w związku z tym to byłaby dla nas prawdopodobnie jednak całkiem, znaczy No nie wiem, ja może mam jakiś nierozumny sentyment wobec niego, no ale tylko obserwuję to, co on opowiada w związku z tym i to, co robi. Na razie wydaje mi się, że jest dużo bardziej zrównoważony i prawdopodobnie byłoby nam z nim lepiej. Może się mylę całkowicie zresztą. No. Trzeba pamiętać, że politycy przed wyborem, a polityk po wyborze to są dwie różne genetycznie odrębne jednostki. Tak jak ta... Jak ten piękny motyl, który zamienia się w liszkę, a nie odwrotnie. Wcinająca mu wszystko, prawda, liście, pędy, aż do korzeni, aż się naje tak, że spuchnie. A wcześniej był takim pięknym motylkiem, który sobie tylko latał, prawda, i tam sobie ładnie wyglądał. No to jest odwrotny motyl, prawda, to jest definicja polityka. Dobrze, teraz kolejne pytanie. Jak silny jest ruch panturiański? Ostatnio zamawiałem z Chin i paczki miały adres, którym w nazwie było Turan coś tam. Nie mam pojęcia, prawdę powiedziawszy, jaki jest w tej chwili ruch panturański, ale jak się dowiem, to opowiem. Pozdrowienia dla muzyków, tak jest, to już powiedziałem. Czy jak się wybierze na Patronite opcję dla szejków naftowych, to naprawdę można pójść z panem doktorem na kawę? No jasne, że tak. Zdecydowanie, ja zapraszam, tylko nikt nie wybrał do tej pory. Co prawda kawa w Warszawie to jest rzeczywiście dla szejków naftowych wyłącznie, bo tutaj już coś, co jest cieczą, która bardziej przypomina mieszankę przygotowaną przez naukowców nieziemców do czyszczenia silników i jest sprzedawana w Warszawie jako kawa za, nie wiem, już N10 zł. Znaczy jest droższa w każdym razie, na pewno jest droższa niż w Hiszpanii. Zdaje mi się, że niektórzy pisali też, że droższa niż w Nowym Jorku. No ale to już jest zupełnie inna sprawa. Może być herbata w związku z tym, jak kogoś nie stać specjalnie. Więc to jak najbardziej. Ja się zresztą, może być dla mnie też woda. I tak jak najbardziej można. Można sobie się ze mną spotkać, pogadać sobie, znajdę czas. Choć nie jest to proste, ale znajdę. Natomiast w Warszawie niestety, jeżeli gdzieś w innym mieście, to jest za skomplikowane. Bo niestety to mnie wyłącza na wiele, wiele, wiele godzin podróży. Teraz jest ciekawa, jestem iloma językami pan mówi. Dziękuję za wielki wysiłek, jak pan robi. Czekam na każde spotkanie. Mąż już jest zazdrosny. No dobra, no spróbujmy. Je parle français un petit peu. Anna takalamo l'arabia kalilanan. Ich spreche Deutsch, aber nicht gut. No drei Semester in Goethe Institut in Warschau. Ja to, że niepłucho gawariu po ruski. And I'm of course speaking English. Jablo espanol. Poquito. O, yo hablo español. Yo vivo en España. Co tam jeszcze? Który jeszcze język żeśmy sobie przerabiali ostatnio? W urdu to już nie będę mówił, bo będę strasznie kaleczył. To chyba te wszystkie na razie. Okej, okay, co teraz dalej? Mamy pytania z takiego normalnego czatu. Dobra, jesteśmy tak w mieście Andrzeja Wajdy, to nie wiem. Panie doktorze, pytanie, czy Putin może zastosować dekapitację dowódców Ukrainy na koniec konfliktu? A mi się wydaje, że on w ogóle próbował to zrobić w pewnym momencie, ale mu się nie udało. Była taka akcja, ale to było na początku konfliktu. To możecie państwo mnie poprawić. Pamiętam, że była taka akcja, gdzie tam się mocno strzelali w tym Kijowie i zdaje się właśnie, że to była próba wysadzenia takiego desantu specnazowskiego i że tak powiem, odesłania Zełenskiego na drogę do Jerozolimy. Nie wiem, czy to była jedyna, ale jedna z takich, które wtedy były opowiadane jako udokumentowana. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia Putina byłoby to rozsądne, szczególnie gdyby udało mu się trafić przynajmniej dwie czy trzy jeszcze osoby z tego ścisłego kierownictwa. Bo jednak w dużej mierze siła Ukrainy się w tej chwili zasadza na pewnej charyzmie Zełenskiego, głównie na zdolności do przekonywania darczyńców, żeby dawali pieniądze i różne inne rzeczy. Powstaje pytanie, co by się stało, gdyby pojawiła się osoba, która nie miałaby tej umiejętności. Więc można zakładać, że to mogłoby to wiele zmienić. Teraz tak, a pamiętasz zimę 2010? Nie wiem, ktoś pyta, to już nie do mnie. Dlaczego siły ONZ w Libanie nie powstrzymają państwa położonego tam, gdzie chce? No, ale one nie mają tam takiego mandatu, nie mają takiego uzbrojenia, to jest, trzeba byłoby ten mandat zmienić, a też i polityka krajów, które tam wysłała, nie jest aż taka, bo wiecie państwo, gdyby to były takie normalne wojska sojusznicze Francji, czy powiedzmy Wielkiej Brytanii, no to, znaczy może inaczej, w moim przekonaniu, jeżeli państwo wysyła wojska swoje pod egidę ONZ, to powinna za tym stać cała potęga tego kraju. To znaczy, jeżeli takie wojska są atakowane, to po prostu powinna odpowiadać cała Francja ze swoim całym arsenałem na taki atak, a nie kompania żołnierzy, którzy tam siedzą i mają nadzieję, że kolejna salwa humanistycznej armii nie poleci im na głowy. Więc nie, te wojska nic nie mogą. No, tam po prostu siedzą i tyle. No, zresztą polski garnizon też tam jest. Ma bardzo ograniczony mandat, bardzo ograniczone możliwości. Teraz, panie doktorze, powie pan na temat Sarajewa. Nie będę opowiadał w ogóle o takich rzeczach niestety, bo ja, proszę państwa, oczywiście państwo mnie naciągacie na różnego rodzaju, no właśnie, ten całokształt, ale to inaczej powiedziane, pan Pirak 5844, proszę wymyślić jakieś inne, bo to by się przydawało, bo to się jednak często pojawia. Państwo mnie ciągle próbujecie naciągać na jakieś takie drastyczne opowieści. Pamiętajcie, że YouTube tego nie lubi. Jak po prostu opowiem, to albo zdejmą ten odcinek, albo mi na przykład trwale zdemonetyzują w ogóle live'y albo coś takiego. Oni tak potrafią zrobić, więc jak oflagują, to jest później już w ogóle na żadnej, nie tylko na pierwszej stronie. Na 70 się człowiek nie pojawia. Stąd jest Koalang, bo Koalang powoduje, że przynajmniej ten automatyczny cenzor się nie może przyczepić, więc się też nie przyczepia ludzki, że tak powiem. Teraz jest pytanie, dlaczego nie doszło do zjednoczenia kolonii brytyjskiej i holenderskiej w Gujanie jak jedno państwo? No bo mieli odrębne polityki, odrębne elity i dlaczego ktoś miałby oddawać komuś władzę? Proste. To jest bardzo często się coś takiego wydaje. Tak samo jak nie ma teraz zjednoczenia Libii, prawda, wschodniej i zachodniej, bo obie strony już się uwłaszczyły, tam powstały nowe elity, de facto powstały odrębne państwa, którym dobrze jest jak jest. I żeby to zmienić, to ktoś musiałby albo podbić jeden drugiego, albo jakoś wymusić na tych elitach z zewnątrz inwazją, to też się nie da. Dobrze, teraz jest kolejne pytanie. Przedsięwzięcie w masowy transfer, tak. Nie, to nie chodzi o burdę, to jest, chodzi tutaj o ten całokształt, tak? Krótko mówiąc, właśnie. No właśnie, tak, no może rzeczywiście trzeba używać. W każdym razie chodzi o to, że Polska była o hologram, była oskarżana. No to i że hologram to jest generalnie nasz wynalazek, że to myśmy tutaj to zrobili, a tam nieziemcy to nas tylko próbowali powstrzymywać. No to była cała ta kampania, proszę Państwa, no jest jeszcze w internecie, chyba jej nie pozdejmowali, więc można sobie poszukać jej. Jeżeli jest niesamodzielne, to można spróbować poprosić jakieś czaty GPT czy jakieś tam inne groki. Dobrze, może być hologram, tak? Widzicie Państwo, a już bym powiedział, muszę się przyzwyczaić. Teraz jest Łacha Piachu, to mój faworyt, proszę tego nie zmieniać. To nie moje, to ktoś z Państwa powiedział, tylko niestety, ponieważ to się gdzieś pojawiło i zniknęło mi, bo jak jest 1000 komentarzy pod filmem, to ja po prostu nawet jeżeli przeczytam, to czasem potem już nie jestem w stanie znaleźć, jak sobie nie zrobię jakiegoś screena czy coś takiego. Teraz mamy tak, Sopocka, o, znowu, proszę bardzo, już dawno Państwa nie było, Sopocka Manufaktura, Mbote, bardzo proszę pozdrowić po hiszpańsku Sofię Siciński, Coelho i Martę Coelho, Morales de Siciński z Sopockiej Manufaktury Czekolady oraz wszystkich przyjaciół karawaniarzy. Pozdrawiam po polsku. Teraz dalej, dlaczego świat nie uznał Somalilandu? Proszę Państwa, świat nie uznał Somalilandu, to jest bardzo dobre pytanie. Ja generalnie mam dużą sympatię do Somalilandu, chociaż ostatnio stracili w moich oczach ze względu na to, że się dają wmieszać, stają się po prostu kondotierami w nieswojej wojnie. Natomiast to jest, proszę Państwa, wielki problem, ja o nim pisałem nawet artykuły naukowe, więc to trafiacie w moje hobby, więc ja mogę tak jeszcze przez parę godzin gadać o tym, ponieważ to jest ład międzynarodowy po II wojnie światowej, opiera się na dwóch sprzecznych zasadach, zasadniczo sprzecznych, nie trochę sprzecznych, mocno sprzecznych. Pierwsza zasada, mam tylko jeszcze na specjalne życzenie wielbłąd, no otóż pierwsza zasada tego ładu polega na suwerenności państw, czyli suwerenność państw jest nienaruszalna, tak? Państwo ma terytorium, którego nie wolno nikomu próbować rozdzielać, ingerować w niego i tak dalej. No przynajmniej co do zasady. Ale druga mówi o prawie narodów do samostanowienia. No niestety to jest tak, że... Więc krótko mówiąc, to jest tak, że jeżeli mamy prawo narodów samostanowienia, no to powoduje, że suwerenność państwowa ipso facto staje naruszona. I w pewnym momencie, czyli w latach 60. i 70., głównie w czasie dekolonizacji Afryki, a i tam, prawda, tego, że Kubańczycy mocno pomagali w tej dekolonizacji chociażby, państwa świata się i te były metropolie też pod wpływem, powiedzmy, kryzysów wewnętrznych, no nie były w stanie utrzymywać armii, nie były w stanie wygrać tych wojen kolonialnych, choć były one niezwykle okrutne. To mało kto pamięta o tym, co Belgowie robili, co Holandia robiła w swoich koloniach, to w ogóle to, co tam państwo położone tam, gdzie chce, faktycznie może wtedy mówić, że ma najbardziej moralną armię, przynajmniej w porównaniu do tamtych. No ale to już wtedy powstawały nowe państwa, natomiast już pierwszy problem jest taki, że to nowe państwa już powstawały na terytoriach dawnych kolonii, które to granice tych kolonii szły na przykład, przecinały zwartą grupę etniczną albo etniczno-językową, na przykład na połówki albo jeszcze na kawałki. Czyli krótko mówiąc, to już powodowało pewien przyszły konflikt i dlatego właśnie w pewnym momencie państwa doszły do wniosku, że im bardziej będą pozwalały na to właśnie, na tą niepodległość, na samodzielność, na nie przerwą tego procesu w sposób brutalny, no to będziemy mieli potężną rewolucję na całym świecie i wielki chaos i potężne wojny, bo to będzie oznaczało wojny po prostu, wojny domowe, wojny o niepodległość. Szczególnie to mogło dotyczyć na przykład Afryki, gdzie mamy państwa wieloetniczne, wieloreligijne, grupy, znaczy te granice w ogóle nie uwzględniają granic właśnie etnicznych. Co więcej, niektóre narody są już narodami i za takowe się uważają, niektóre natomiast są raczej narodowościami jeszcze i ich tożsamość narodowa, no powiedzmy, jest tożsamością plemienną prędzej niż tożsamością narodową. Niektóre miały własne państwa, własne imperia, prawda, własne alfabety, a niektóre, po prostu tak jak myśmy kiedyś, prawda, w Żeremiach z bobrami, to oni tam sobie gdzieś tam z krokodylami. I tyle. Więc no problem polega na tym, że gdyby teraz, proszę sobie wyobrazić, gdyby w takiej Nigerii, gdzie już mieliśmy przecież mieliśmy próbę secesji, i to nie jedną, gdyby w takiej Nigerii, gdyby w takim Kongo, gdyby w większości krajów afrykańskich, nawet w takim Mali, proszę bardzo, gdyby nagle grupy narodowe albo też takie, które no już mają pewien poziom tożsamości narodowej, zaczęły domagać się niepodległości, to mamy totalną wojnę. Więc dlatego właśnie ten Somaliland, nikt nie chce uznać tego Somalilandu, bo wiedzą, że jak ta domino ruszy, to będziemy mieli stulecie wojen wewnątrz Afryki. To się łatwo nie skończy. Trzeba też pamiętać, że te grupy etniczne mają o co walczyć, bo kiedyś, wiecie Państwo, to było tam, walka od tego baobabu, prawda, do tamtego miejsca, gdzie sterczy ta żyrafa. To jest nasze, prawda? Albo tam, gdzie tamten głos tamtamu dolatuje. A teraz to jest walka o złoto, o ropę, o pierwiastki ziem rzadkich, o całą tablicę Mendelejewa, która tam jest po prostu pod ziemią. Więc jest się o co bić i takie, no taką wojnę trochę oglądamy w tej chwili, no może tutaj akurat nie jest dobry przykład, ale może to jest dobry przykład w Sudanie, tak, gdzie ten Sudan przecież pęka. Proszę zwrócić uwagę, że te ziemie, które są, bliżej Morza Czerwonego, zamieszkane są przez ludność arabską, natomiast te, które są bliżej, że tak powiem, zachodu, są już przez niearabską i niemuzułmańską na dodatek. I tutaj te różne rzeczy, które są opisywane przez Trybunał w Hadze, tak delikatnie mówiąc, tam cały też katalog się dzieje, są oczywiście według tych jakby linii narodowościowo-etniczno-religijnych, ale również jest to rywalizacją surowców. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem, dlaczego z tym Somalilandem nie chcą. No właśnie z tego powodu. Dlaczego jest takie parcie Rzymu na tę rzekę Litanii z ogólnego braku wody w tamtym regionie? Jak to w ogóle jest rzeka, do której w Polsce można ją porównać, jak w ogóle można? Nie, proszę Państwa, zależy. W Libanie te rzeki wcale takie złe nie są. Przecież to jest Liban, to nie jest pustynia, tak? To jest kraj jednak w dużej mierze zielony i czasami tam nawet śnieg pada. W związku z tym nawet czasem często. Więc to nie jest do końca tak. Natomiast jeżeli chodzi o rzekę Litanii, może dlatego, bo to jest, tam są dwie rzeki. Rzeka Litanii jest pierwszą taką rubieżą, można powiedzieć, i oni za każdym razem próbują do niej dojść i nie bardzo są w stanie. Więc i zresztą uważają, że na południe od rzeki Litanii to jest właśnie ten bastion Jabollahu, gdzie są po prostu ufortyfikowane te miejscowości, natomiast dalej już nie. Poza tym oni jeszcze uważają, czy też uważali, że odsunięcie ludności za to, znaczy całej ludności za rzekę Litanii powoduje stworzenie takiej strefy buforowej, że artyleria krótkiego zasięgu nie doleci do państwa pobożnego tam, gdzie chce. No ale to jest w tej chwili, w obecnej czasach dronów, a i dostępności broni rakietowej, szczególnie dla Jabollahu, który może przecież czerpać z bogatego sklepiku, prawda, w Teheranie, to jest oczywiście ułuda. To musieliby zająć cały Liban tak naprawdę i jeszcze najlepiej wyrzucić całą ludność, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo. A wtedy się nagle okaże, że z Syrii mogą być atakowani, więc jeszcze całą Syrię. A potem jak Syrię zajmą, to się jeszcze okaże, że przecież jacyś dżihadi mogą znajdować się w Turcji, więc jeszcze i całą Turcję. I tak dalej, tak? Panie Wojtku, kiedy ostatnio pan był na spacerze? No niedawno, dzisiaj, żeby daleko nie szukać. A również chciałem powiedzieć, że niektórzy z państwa mnie w różnych miejscach spotykają i się dziwią, co ja tu robię. No chodzę sobie, no ja wiem, że przyzwyczaiłem wszystkich, że jestem permanentnie w telewizorze. Teraz tak, śnieg, oponki letnie, pytanie, czemu nie jedzie paraliż kraju, sklepy puste. Dobra, teraz jest tak, pytanie, zobaczmy. Dobry wieczór, które z państw Afryki wybrałby pan do zamieszkania, jeżeli Bulanda by się panu znudziła? Z krajów afrykańskich to ja bym się, jeżeli bym się już miał gdzieś przesiedlać, to bym się przesiedlił właśnie do Maroka, bardzo chętnie, albo do Tunezji. Przy czym też to nie wszędzie, prawda? To w konkretnych miejscach. Dlaczego będąc na spacerze mój syn zasypia przy pana głosie, a przy Leszku mi leże, płacze? No nie wiem, to jeszcze trzeba zapytać się. U mnie zasypia, to znaczy trzeba zapytać się Leszka Millera, dlaczego płacze. Teraz tak, wielbłąd nam się oddala. No tak, wielbłąd sobie poszedł. Teraz tak, on się tutaj tak przemieszcza, bo ja tutaj eksperymentowałem z różnymi ustawieniami, dlatego ten wielbłąd tak chodzi sobie jak chce. Właśnie muszę wyłączyć tego wielbłąda. I tego drugiego też wielbłąda muszę włączyć. Niestety ręcznie jeszcze cały czas. Teraz jeszcze kolejne pytanie z super czatu mamy. Botę, pozdrowienia dla pana doktora i wszystkich karawaniarzy. Pozdrowienia. Baobab też byłby świetny w formacie na żywo. Tak, wiecie państwo, ja się zastanawiałem nad formatem na żywo, ale niestety zgromadzić ludzi w sobotę jeszcze o tej porze to się po prostu nie da. Fizycznie, a w piątek się da. My to w piątek nagrywamy po to właśnie, żeby puszczać w sobotę, a w piątek trzecia audycja ze mną, to już naprawdę państwo by mielibyście dosyć. Także byłoby to po prostu za dużo. Natomiast można go przecież, on jest tak robiony, że można go oglądać w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, natomiast no niestety mało ludzi ogląda, naprawdę mało. To jest tak, że tam dochodzą te zasięgi do 40 tysięcy może w ciągu tygodnia. To jest mikroskopijnie. To moje odcinki dwa lata temu miały, czy tam trzy lata temu 40 tysięcy w ciągu dnia. Więc właśnie dlatego to jest zadziwiające, bo to tak wygląda, jakby państwo właśnie dużo osób doceniało wysoką jakość, natomiast nie każdy chciał to po prostu oglądać z jakiegoś powodu. Również czas oglądania jest niewielki, czyli ludzie wchodzą, bo zachęceni miniaturką, a potem oglądają i wychodzą. Więc to jest taka druga rzecz. No nie mówię, nie wiem dlaczego tak jest, będziemy eksperymentować dalej. Teraz pytanie kolejne z czatu tego takiego, przepraszam, normalnego. Tamten nie jest nienormalny, ten jest specjalny. Doktorze, czy Kurdowie syryjscy mogą zostać zmuszeni do ataku na Liban? Nie, proszę państwa, w ogóle Kurdowie syryjscy, kto by ich zmuszał? No, zmuszałoby Stany Zjednoczone, które ich zdradziły i gdzie wojska zostały rozbite przez wojska siary, bo nigdy się nie doczekały wsparcia lotniczego, bo byli przekonani, że mają sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, więc się potem pan ambasador powiedział właśnie w Turcji, notabene, czy w Libanie? Nie, w Turcji. On powiedział, że tak, formuła się ich wyczerpała. No więc, a teraz oczywiście są znowu potrzebni jako tania siła bojowa. Moim zdaniem ci z Syrii się nie nabiorą już na to więcej. Tym bardziej, że podobnie zresztą ci z Iraku powiedzieli, że oni absolutnie nie, żaden Kurd nie pójdzie walczyć w imieniu państwa pobożnego tam, gdzie chce z Iranem. Więc tak samo pewnie z Libanem będzie. Miło było widać podczas wciskania guziczków od wielbłąda serduszek przy baloników. Proszę bardzo. Państwa, tak, to jest rzeczywiście duża radocha, bo ja mam w tej chwili taką konsolę, tylko ja ją muszę dobrze oprogramować, bo ona na przykład, teraz zobaczymy na przykład, czy działa. No wiecie państwo, no i przycisk jest taki, który powinien działać, a nie działa, powinien wyłączać w tym momencie mikrofon, także jak sobie będę kaszlał, to powinien wyłączyć, a nie wyłącza, więc tutaj jeszcze coś jest programistycznie nie tak, więc ja jeszcze muszę ją trochę bardziej ogarnąć, ale już jest. Także mogę sobie takie różne właśnie rzeczy puszczać. O! Teraz tak, zobaczmy dalej, tak właśnie Afryka plemienna. Dobrze, teraz jest pytanie kolejne, bo oba też byłby świetny w formacie na żywo, tak to już się pojawiło. W Afryce co wioska to księstwo. Nie, ale trzeba pamiętać, państwa, tam są też wielkie grupy etniczne, takie, które liczą sobie po setki tysięcy, a nawet miliony ludzi. I one mają wspólny język, trochę tak jak Słowianie kiedyś, prawda? Wiele państwa, wspólny język. Natomiast te grupy nie akceptują przebiegu państw. One się bardzo często przemieszczają z państwa do państwa. Tam mamy zresztą taki stary, już nieistniejący praktycznie w Europie podział na nomadów, którzy po prostu ze swoimi stadami wędrują sobie, przychodzą na pola ludzi, którzy uprawiają. Te ich stworzonka wyżerają wszystko do skały macierzystej, także jak odchodzą, to później już ta wieś nie ma co jeść, krótko mówiąc, przez najbliższe lata. Bo tam to jest, przechodzi jak to jak taka szarańcza i idą dalej. W związku z tym to powoduje, że ci rolnicy osiadli walczą z tymi, którzy są nomadami. Nomadowie napadają tych osiadłych rolników, bo tamci im zabijają bydło albo kradną i mamy po prostu wojny. To są właśnie te na przykład te częste informacje, chciałem już powiedzieć słowo zakazane, z Nigerii, gdzie państwo słyszycie, że tam znowu 200, 300, 500 osób, a to porwanych, a to coś tam. A to się okazuje, to jest właśnie to. Znaczy tam są również społeczności chrześcijańskie, często osiadłe. Natomiast ci właśnie kwulani, którzy są nomadami wypasającymi stada, to są muzułmanie. Natomiast oni, im jest wszystko jedno. Znaczy oni nie zwracają uwagi na to, jaki kościół, czy meczet stoi, tylko jak osiedli, to pewnie będą się bronić, więc na wszelki wypadek się ich odsyła do drogi do Jerozolimy, żeby stworzonko mogło się najeść, prawda? Dobrze, Argentyna, Austria 2-0, Messi 2 gole, a to proszę państwa i 4 tysiące ludzi ogląda, podczas gdy jest Argentyna, Austria. Wow, To przyznam Państwu, rzeczywiście jestem pod wrażeniem, bo się tego nie spodziewałem. Pozdrowienia z Danii, milej się pracuje, jak mądrego człowieka można posłuchać, dziękuję. Wojna o krowy w Afryce, tak, to jest wojna o krowy w Afryce. Co więcej, nawet, proszę Państwa, czytałem kiedyś zresztą i Państwu opowiadałem w takim tym odcinku, które kiedyś było 13, opisywano to, jak się na przykład pierze krowy. No, wbrew pozorom nie bierze się tam wiadra, prawda, i proszku do prania, tylko żeby legalizować krowy, to się właśnie bierze te skradzione właśnie na przykład z Nigerii i łączy się ze innymi stadami. Później się sprzedaje na legalnych, wielkich targach właśnie w sąsiednich krajach. Więc one są przemycane, a następnie tak są właśnie mieszane, żeby nie dało się wykryć, czy to jest legalna krowa, czy to pochodzi właśnie z jakiegoś wielkiego napadu. I mamy właśnie, czy było 4000? Tak przy okazji zapytam się, bo 3918 osób ogląda w tej chwili. I czy macie Państwo jeszcze jakieś fajne pytania? Bo jak nie, to będziemy zaraz kończyć. Gol, gol, strzelił, ale kto strzelił? Komu? Po co? Kiedyś było 7,5 tysiąca. No tak, proszę Państwa, kiedyś było 7,5 tysiąca, ale też trzeba pamiętać, że ja się też mogę nudzić, tak? To jest zupełnie inna sprawa, a poza tym teraz nie ma takich tematów. No dobrze, to jeżeli chodzi jeszcze o takie tematy właśnie, które może Państwa jeszcze pobudzą trochę na koniec, no to jeżeli chodzi teraz o ukraińsko-polski temat, bo obiecałem, że o nim powiem chwilę, chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję, że Państwa tyle osób obejrzało, tę rekordowa ilość, widać, że Państwo chcecie, żebym się zajmował Bulandą, a z drugiej strony, no większość ludzi chce, żebym się zajmował Bulandów według ich poglądów. Co prawda, zostałem nazwany skarpetko sceptycznym, zdaje się tylko chyba przez 8 osób, przez kolejne mniej więcej 10 stwierdziło, że jestem trumpomyślący na różne sposoby i że się na niczym nie znam, to jest najczęstszy zarzut, że się jestem w ogóle niewyedukowany, ci ludzie są wyedukowani w związku z tym. Więc krótko mówiąc, i tak dobrze jak na cokolwiek mówienie o Bulandzie, no bo to tak mniej więcej wygląda, tak? Że to wzbudza emocje, natomiast też ja na przykład bardzo mi się podoba coś takiego. Ja w tym odcinku, prawda, mówiłem zresztą bardzo wyraźnie w tym specjalnym, który był w niedzielę, mówiłem, że ja się zgadzam z Bartosiakiem w sprawie tego, że nie ma w Polsce debaty strategicznej. Za chwilę patrzę się i ktoś pisze mi coś takiego. No a wie pan, ale Bartosiak, to on tutaj mówił to tak dobrze, za bardzo dobrze o Ukrainie, niesłusznie i tak dalej. No ja mówię, ja się zgadzam w kwestii debaty strategicznej, a nie przyjmuję wszystkie poglądy, nie wiem, adoruję drogę życiową, prawda, i podoba mi się jego broda. Ludzie, więc to trzeba słuchać, no odpowiednie dać rzeczy słowo. Więc ja właśnie dlatego te są takie, te debaty o Bulandzie są dlatego też bardzo niefajne, bo ludzie bardzo często w ogóle na przykład nie oglądają, tylko czytają nagłówek, albo na przykład tytuł i na podstawie tego tytułu się wypowiadają. Chcemy, żeby się pan zajmował Bulandą, gdyż jest pan jeden z bardzo niewielu głosów rozsądku w debacie publicznej, no ale to wtedy, kiedy mówię coś takiego, no mówię, nie musi się pan zajmować poza stykiem za granicą, dokładnie, no więc no właśnie niespecjalnie mi się chce, tym bardziej, że tak jak mówię, to też trzeba, proszę Państwa, żeby się tym zajmować Bulandą, trzeba tą Bulandę śledzić, a nie po prostu jak ja zaczynam czytać to, co tam się dzieje w niektórych miejscach, to po prostu myślę, że rany boskie, no. Co to jest w ogóle? No to ja naprawdę, no czytam sobie to, wolę się, wiecie Państwo, żeby odreagować, sobie czytam na przykład Le Jeune Afrique, prawda? Jest taki portal o wydarzeniach z Afryki. Czytam sobie o jakichś pragmatycznych rzeczach. Tam są ludzie, wiecie Państwo, tam mają ludzie głód, tam mają ludzie jakąś ebolę, tam nie mają prądu, wody, prawda? I tam ci politycy zajmują się takimi rzeczami, gdzie jak podejmą dobrą decyzję, to setka tysięcy ludzi na przykład nie zachoruje w tym roku. A potem sobie przechodzę do Bulandy i patrzę się, o czym oni dyskutują. I myślę sobie, no ludzie, nie wiem, wiecie Państwo, to taki tabloid, no może właśnie o to chodzi. Może jest tak, że właśnie o to chodzi, myślę, że konflikt Foch z Zychowiczem robi bardzo złe wrażenie na widzach. No to ja mam nadzieję, że robi złe wrażenie to, że facet sobie otworzył nagle identyczną problematyką kanał i program na godzinę przede mną i jeszcze ten live jego pół godziny na mój nachodził. Rozumiem, że tutaj pan o tym mówi, tak? A propos tego pozytywne nastawienie. W związku z tym, no sorry, po to, żeby zamknąć mój kanał, żeby nie było wątpliwości, spadek w tym momencie zasięgu był o prawie 60% z dnia na dzień. Ja notabene nie wiedziałem w ogóle, że otworzył, dopiero się właśnie dowiedziałem od państwa, że nagle coś takiego jest. W związku z tym ja w takim razie przeniosłem na godzinę 11.30. A tych, którzy uważają, że nie powinienem tego robić, to są jacyś, powiedzmy sobie, no, myślący trumpowsko inaczej. Tak, oczywiście tak, zapraszał, proszę Państwa, to jest uroczy człowiek. On mnie zapraszał, on otwierał już ten kanał i jeszcze, prawda, był przeuroczy, jak zawsze. Wiecie Państwo, właśnie to na tym polega. Ja natomiast, wiecie Państwo, w islamie to się nazywa munafikun, hipokryzja, tak? I ja po prostu taki nie jestem, ja czegoś takiego nie toleruję i nie zamierzam tego tolerować, a na pewno, proszę Państwa, nie zamierzam zamknąć kanału, żeby sobie pan Zychowicz robił lepszy swój kanał, bo to mniej więcej takie sugestie się pojawiły. Pytanie, czy oglądał pan serial Fauda, więc proszę tutaj takich już nawet pozdrawia, tak? Nie, no tak, tak, włącznie z kotem, prawda, wzięcie, nawet, proszę Państwa, kolejne tytuły, zrobienie nawet takiego samego układu, no ludzie, no. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to po prostu nie chce widzieć, a w związku z tym tak jest. Sobie wyproponował pana kanał też, IMO, prawda? No, a Stanowski też wypromował. Ja się pojawiłem w kanale sportowym, jeżeli ktoś pamięta, i potem dopiero mi się wypromował tak naprawdę kanał. Ale w związku z tym powinienem co? Oddać ten kanał? No, jeżeli ktoś tak uważa, to nie powinien tutaj w ogóle mnie oglądać, tylko sobie oglądać tam, gdzie chce. Gdzie indziej na pewno. Teraz tak, teraz powiedzmy sobie, co jeszcze tutaj z jakichś poważniejszych spraw. Bulanda, dziadek z Gutenachtu. Tak, Gutenacht i ZZ Top, no to mi się akurat... Czy widział pan serial Fauda na Netflixie o konflikcie humusu z Rzymianami? Tak, widziałem zresztą wszystkie serie. Moim zdaniem to, co jest pozytywnego w tym serialu, to po raz pierwszy pokazywany jest, no przynajmniej trochę jakby otoczenie tego wszystkiego, co tam się dzieje. Natomiast no, to jest film rzymiański, no, ma ku pokrzepieniu serc. Mądrzy, dobrzy, szlachetni, moralni Rzymianie kontra źli, zmanipulowani i prymitywni druga strona. Tak? No. Więc to jest takie, z punktu widzenia jakby dramaturgii, przynajmniej pierwszą serię ogląda się bardzo dobrze. Zresztą ten facet w ogóle, ten główny bohater, on zresztą był w takim tym sajarecie, w związku z tym on opowiadał o tym, jak to dokładnie wygląda. Zresztą dokładnie taki właśnie, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak powstało to takie słynne molo Bidena, to ono zostało użyte tylko raz. Wyjechała sobie tam sanitarka, którą właśnie takie komando jak z Fałdy pojechało, przebrane za sanitariuszy i za lekarzy notabene, tam kogoś wysłało na drogę do Jerozolimy, kogoś porwało i wróciło sobie tym molem z powrotem na morze, a potem to molo sobie odpłynęło po kilka dni później, bo się okazało, że nie jest wodoodporne, czy coś takiego, jak to zresztą zwykle molo. Teraz tak, jeżeli chodzi o te to jest bardzo dobre pytanie, tylko ja go nie mogę odczytać, ale spróbuję go Państwu omówić. Czy z palety RAL ciemnoszarzy, powiedzmy, mieszkańcy Stanów mają szacunek do rdzennych Afrykańców, czy w ogóle jakie są relacje? Relacje są skomplikowane, tak? To jest, oczywiście nie jestem specjalistą, od tego od razu mówię, ale czytałem parę razy, że były takie rzeczywiście bardzo duże ruchy w Stanach Zjednoczonych, głównie w latach 70., które w ogóle jakby starały się nawiązywać do kultury afrykańskiej, próbowały tam odnajdować po różnych tam wtedy, jak jeszcze się DNA pojawiło właśnie, to próbować właśnie mapować, skąd ktoś tak naprawdę pochodzi, no bo w większości, prawda, ludzie nie wiedzą, skąd pochodzą. Niektórzy wiedzą, a niektórzy wiedzą, że tylko generalnie z Afryki, a czy to było z Nigerii, prawda, czy z Konga, czy skądś, to nie wiedzą. No ale wydaje mi się, że to już się zakończyło, tak, że już ten sentyment się zakończył. Polecam dodać słownika Kohlhaust. Nie, Kohlhaust, Kohlhaust. Nie, to jednak hologram jest lepszy. Dobrze, teraz jest ZZ Top. No, musiałem coś wymyślić. To są celowo zagrywki. Ja wiem, że to są celowe prowokacje. Tutaj się pojawiają ludzie, którzy to robią, ale też chcę pokazać właśnie, że mnie tutaj się jakby to nie podoba, tak? Ja nie jestem człowiekiem, który... Ja nie nadstawiam drugiego policzka, tak? Ja tutaj reprezentuję frakcję bardziej dżihadu w takiej sytuacji. Czy zdaniem pana autora możliwy jest scenariusz, by zdjąć lewar rzymiański z USA, doszło do zmuszenia Trumpa do ustąpienia na rzecz na przykład Vance'a? Tak, znaczy ja państwu powiem, że oczywiście to są też teorie spiskowe, ja nie chcę się tutaj w nie za bardzo zagłębiać, ale no ja przypuszczam, że Trump jest do tego stopnia nieprzewidywalny, że lobby rzymiańskie w Stanach Zjednoczonych widzi, że on się już do tego stopnia, wiecie państwo, to jest dopiero drugi rok kadencji, a on już robi takie numery jak w tej chwili z Iranem, w związku z tym oni naprawdę mogą dojść do wniosku, że mogą zrobić wszystko, żeby on jednak ustąpił. Bo Vance jest dla nich, nawet jeżeli Vance nie byłby specjalnie pro-tamtokrajowy, to będzie bardziej przewidywalne, a ta nieprzewidywalność jest no, zabójcza dla każdego, zresztą dla wielu krajów. Ktoś kojarzy serial Netflixowy Mesjasz, szkoda, że został anulowany. Nie, niestety nie widziałem. Dune tak jak na pewno. Jak według pana rozwinie się konflikt polsko-ukraiński? Znaczy ja przypuszczam, że się nijak rozwinie. To znaczy wszystko zależy od tego, znaczy widziałem te wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, tam jakieś kolejne. Od razu mówię, że ponieważ nie widziałem żadnych innych, w związku z tym mogę też nie być kompetentny tutaj do omówienia, co Polska dalej zrobi, ale ja się niestety obawiam, że my jak zwykle podwiniemy ogon, uszy po sobie, prawda, i jeszcze będziemy przepraszać i jeszcze będziemy, zrobimy happy hour, tak? Dwa ordery orła białego w cenie jednego, tak? Jeżeli zgodzą się przyjąć znowu. Czy coś w tym guście? No niestety, tak mi się trochę wydaje. Natomiast będzie bardzo duża sprawa tej konwencji, bo to jest państwa. Wiecie państwo, ja dlatego mówiłem, że moim zdaniem to jest dobre, bo to jest odpowiedź symbolem na symbol, niczym konkretnym. Natomiast proszę pamiętać, że teraz będzie ta wielka impreza w Gdańsku, która jest organizowana przez Ukrainę, zdaje mi się w ogóle, na temat odbudowy Ukrainy. Mają przyjechać tam jakieś tysiące biznesmenów z całego świata, a zdaje mi się, że głównych organizatorów nie będzie. I to dopiero będzie ciekawe. Czyli co się tam wydarzy. Znaczy ja to zrobił w ten sposób, żebym powiedział, proszę bardzo, jak nie jesteście na Ukrainie, to jest taki fajny kraj, prawda, Polska się nazywa, to blisko jakby nie było. Ludzie podobni trochę, prawda, przynajmniej wizerunkowo, język słowiański, także możecie tutaj jeszcze, na dodatek jesteśmy w Unii Europejskiej. Dobra, teraz jest, dobrze, teraz dalej, więc tak mi się wydaje, że to niestety tutaj to będzie największym problemem, ta konferencja w Gdańsku, gdzie rzeczywiście może dojść do dużego skandalu międzynarodowego. No ale to niestety, proszę Państwa, to jest tak, że jak się, ponieważ my żeśmy sobie, tak jak już mówiłem, a powiem jeszcze raz, trudno, no, będzie ceterum censeo Cartaginam delenda messe. W sumie Kartaginę zburzono dzięki temu, że ktoś to ciągle powtarzał. W związku z tym właśnie cenzor, więc w momencie, ponieważ my nie mamy pomysłu na to, kim Ukraina powinna być dla Polski, tak naprawdę. Dla niektórych metropolią, najlepiej, żeby się państwa zjednoczyły ze stolicą w Kijowie. Byli też i tacy, co takie rzeczy mówili. Dla niektórych to jest, ma to być silne, w ogóle nie rozmawiajmy o tym, tylko mają być silni. Albo misją naszą jest przyłączenie do Unii Europejskiej, NATO i do wszystkiego innego. Czyli, krótko mówiąc, są tacy, którzy w ogóle nie życzą sobie, żeby o tym dyskutować. Natomiast no, powinno się odpowiedzieć na przykład na takie proste pytanie. Czy uważamy, że Ukraina powinna być państwem buforowym pomiędzy Polską i Rosją? Tak, żeby, powiedzmy sobie, ta Rosja najpierw musiała przejść przez Ukrainę, żeby dojść do Polski. Oczywiście to, wiecie państwo, że to jest bzdura, bo i tak jest na Białorusi, prawda? Ma tam broń jądrową składowaną zresztą na stałe, ma Kaliningrad, więc jak będzie chciała przyjechać, to przyjedzie od strony Białorusi, nie musi iść przez Ukrainę całą. No ale załóżmy. Czy to ma być państwo, które ma być na przykład liderem w Europie Środkowej i Wschodniej, a Polska ma być państwem, powiedzmy, zmarginalizowanym przez to państwo? Czy kto tutaj ma być, jaka w ogóle ma być rola gospodarcza Polski w relacjach z Ukrainą? Ma być importerem, eksporterem, netto? Co z naszym rolnictwem na przykład? Mamy się zmienić specjalizację, zalesić może te nasze uprawy? No bo ukraińskie rolnictwo jest w stanie wyżywić pewnie całą Europę, jak zostanie dobrze jeszcze tam doinwestowane. Więc no, tego typu pytania sobie trzeba zadać. Jeżeli Polska, no jeżeli Ukraina przystąpi do Unii, nie będzie około 120 miliardów, będziemy mieli 120 miliardów mniej netto, chyba że zostanie zwiększony budżet, albo zostaną zmienione zasady budżetowe i zasady w ogóle finansowania, na przykład wspólnej polityki rolnej. No ale tak mniej więcej oszacowano. Więc jesteśmy na to gotowi, żeby to wyłożyć z własnego budżetu, tak bogaci. Nie ma takiej debaty w ogóle. Nie ma takiej debaty, a w związku z tym, jak można prowadzić politykę wobec jakiegoś państwa, jeżeli się nie ma tej wizji? Co więcej, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wizję Ukrainy. Jaką ona ma wizję takiej Polski? Czy roszczenia terytorialne na przykład pojawią się wtedy, kiedy to będzie państwo już dużo silniejsze? Czy uznaje nas, no właśnie, za partnera, za sponsora, za przyjaciela, za zło konieczne? Za przeszkodę w graniczeniu na przykład z Niemcami? No tak, to zapytajmy, zadajmy te pytania i dopiero po zadaniu jeszcze pewnie można byłoby ich wymyślić kilkadziesiąt, dużo zresztą pewnie bardziej merytorycznych i dopiero po odpowiedzi na takie pytania można mówić, czy powinniśmy robić to, czy coś innego. Jeżeli nie było takiej debaty, to jesteśmy reaktywni, tak? To wtedy właśnie realizujemy na przykład politykę amerykańską, czy politykę nieziemców, czy kogoś innego, no bo w sumie ZZ Top jest super fonetycznie, ale oni mieli brody. Nie, no ja wiem, no, ale chodzi o fonetykę, tak? To przecież ja wiem, jak wyglądało ZZ Top, prawda? To jest kultowe, jakby nie było, no, ale widzę, że państwo załapali, o kogo chodzi, więc to jest najważniejsze. Pytanie, ja mam bardzo trudne pytanie, czy Szara jest Sefardi, czy jednak Mizrahi? Hehe, pozdrawiam serdecznie. No tak, to jest właśnie to pytanie, tak go właśnie zadawano, że podobno jest. No coś, tak, co się dzieje, polski uran, co się z nim stało? A myśmy chyba oddali, chyba Amerykanom, jeżeli dobrze pamiętam. Ja tego niestety, proszę Państwa, nie śledzę. Państwo mi zadajecie dużo pytań takich, które ja się po prostu nie mam pojęcia bladego. A już szczególnie nie mam pojęcia o właśnie różnych aspektach polityki burundyjskiej. Tam, gdzie wiem, to się wypowiadam. Tam, gdzie się nie wiem, to niestety niespecjalne. Mamy 4000. Jest 4000, proszę Państwa. Czyli przerwa w meczu jest albo coś takiego. Dobra, teraz... Proszę Państwa, coś jeszcze, to już jest końcówka niestety. Spróbuję tutaj znaleźć może jeszcze jakieś pytania. Może jeszcze jakieś pytanie na koniec? To nic, że pytanie już było, słucha się przyjemnie. Bo te pozdrowienia dla pana doktora i wszystkich karawaniarzy, to z super czatu. Które obce służby są według pana najbardziej aktywne w Bulandzie? To zdaje mi się, był jakiś raport, że podobno ukraińskie. Zresztą ja bym się nie zdziwił. Moim zdaniem, natomiast jeżeli mówimy o takich, które tutaj rozgrywają, to ukraińskie i białoruskie. Białoruskie zresztą wielokrotnie udowodniły, że są niezwykle sprawne. Zresztą po tych ludziach, którzy gdzieś tam wyjeżdżają potem nagle z Polski i potem znajdują się na Białorusi w cudowny sposób, uważam, że białoruskie. Ja zresztą, proszę Państwa, pamiętam, że za każdym razem, kiedy coś opowiadałem na przykład o kartoflanym wodzu, to ilość polskojęzycznych piszących do mnie nienawistników była porażająca. To jak o Putinie pisałem, to było mniej albo mniej fachowo. Więc uważam, że ponieważ no, Polska jest strategicznym potencjalnie zagrożeniem dla Białorusi, no, tak Białoruś to przynajmniej odczytuje, tam są cały czas przeświadczenia, że my ciągle chcemy sobie przyłączyć nasze ziemie albo odzyskać majątki, ja bym się akurat bardzo mocno nie obrażał, bo tam rodowych to tam jest w stepie szerokim, prawda, hektarów pewnie bardzo dużo, plus jakieś jeszcze ze dwa zamki. Natomiast, chociaż w ruinie całkowitej, ale już tak zupełnie poważnie mówiąc, to białoruskie na pewno, to tutaj widać. Ukraińskie, no to widać po jak moim zdaniem, my jeszcze zobaczymy, bo w tej chwili nie ma konfliktu. Jak ten konflikt, jeżeli ten konflikt się rozwinie, zresztą przepraszam, ja nie chcę oczywiście tutaj znowu opowiadać o tej bulandyjskiej polityce, tym bardziej na koniec, ale moim zdaniem, ponieważ ja się kiedyś zajmowałem doradztwem politycznym, zajmowałem się kampaniami wyborczymi, wiesz, propagandą, lepiej lub gorzej, ale przynajmniej potrafię to odczytać. To nie był... Z jednej strony to było podanie ręki, bo odwrócono uwagę od zupełnie innych kwestii i wszyscy się tym zajmują, a nie czymś innym. A po drugie, no to jest dobry ruch, bo ten ruch polaryzuje. Rozumiecie Państwo? To jest tak, że w takiej sytuacji, gdyby Zełenski nie oddał tego medalu, no to byłoby tak, no premier by musiał to zablokować, prawda? Zablokuje, czyli jest za tymi, prawda, spod chorągiewki takimi innymi, a prezydent jest tymi, prawda, dobrymi patriotami, więc tego typu no, numery to są takie klasyczne pułapki polityczne i z dużą wprawą zadawane przez pałac po raz chyba kolejny. Tylko tak chciałem powiedzieć, że zgadzać się, nie zgadzać, ale obserwując jak gdyby te mechanizmy, no, to jest to taka gra polityczna. No. Znaczy można to było zrobić wcześniej, można to było później, zrobiono w danym konkretnym momencie. Teraz tak, Modliszka pozdrawia z Gniewka. Pozdrawiamy Modliszkę. Jeszcze zobaczymy na ogólny czat i będziemy się zaraz żegnać. Dobrze. Teraz tak, czy szacunek dla rdzennych to już było? Przepraszam, bo to się widocznie przewijają ponownie. Jakie pan miejsce Polski widzi we współczesnej Europie? Co powinno się stać naszym głównym celem narodowym? Proszę Państwa, no to jest bardzo dobre pytanie zadane na wtedy, kiedy już nie ma czasu na odpowiedź, ale spróbuję na to odpowiedzieć. Proszę Państwa, my jesteśmy w tej chwili członkiem Unii Europejskiej. Czy się Państwu to podoba na razie, czy nie? Jak wystąpimy, to będziemy się zastanawiać, jak wystąpimy. Na razie jesteśmy państwem, co więcej, które ze względu na siłę gospodarczą, jednak obiektywnie całkiem sporą, a i no niestety, co prawda, słabnącą demografię. Tutaj trzeba przyznać, że powinno nas być przynajmniej o 10 milionów więcej, więc jak skończymy ten podcast, to proszę zrobić coś w tej sprawie. Otóż powinniśmy przede wszystkim dążyć do poprawy naszej pozycji w Unii Europejskiej. Tak, żeby państwa takie, ja mówię również o pozycji gospodarczej, tak, żeby o naszej dyplomacji wewnątrz Unii Europejskiej, o naszych oddziaływaniach, również dzięki też Polakom, którzy już tam mieszkają, a często mają również prawo głosu w Unii Europejskiej, czyli tej diasporze polskiej wielkiej. Przecież ile tam Polaków w tym Wielkiej Brytanii mieszka? Tam liczono, że to jest kilkaset tysięcy do miliona, nie wiem ile w tej chwili. Więc krótko mówiąc, jesteśmy tym członkiem Unii Europejskiej i powinniśmy dążyć, ponieważ to jest organizacja tak czy inaczej potężna i wpływowa na kontynencie europejskim, tak? Tworząca normy, które nas też obowiązują i wszystkich innych. Więc powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której czy agregując, czy wchodząc w sojusze z niektórymi państwami, czy też nie, powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy byli jedną, powiedzmy, stop 5, tym M5, ale niekwestionowanym Unii Europejskiej. Tak, żeby nie było takiej możliwości, żeby polski głos, i to nie ze względu na to, że będziemy wszystko wetować, był w jakikolwiek sposób pomijany. To oznacza skupienie się na gwałtownym rozwoju gospodarczym, innowacyjności. Również ta armia, na przykład, którą będziemy budowali, to nie jest bez znaczenia wbrew pozorom, jeżeli ona rzeczywiście będzie tak silna. I na budowaniu siły państwa właśnie polegającej na pozycjonowaniu się w Sojuszu Północnoatlantyckim, który jeszcze funkcjonuje i na razie w Unii Europejskiej. Do tego przydałoby się, żebyśmy, tak jak państwa, właśnie te, które są czołowymi państwami, takimi jak Włochy, Francja, Niemcy, no Wielka Brytania kiedyś była, więc już nie jest, powinniśmy sobie wybrać obszar geograficzny jakiegoś kraju lub też krajów spoza Unii Europejskiej, które uznamy za kluczowe kluczowych partnerów z punktu widzenia kooperacji. To nie musi być daleko. To mogą być kraje, w których ludność i władze mają jakiś sentyment do Polski, bo to jest jakiś fundament, na którym można budować. I próbować zbudować te relacje tak, żeby mieć również tę nogę dla potęgi gospodarczej i politycznej pozaeuropejską. Tak jak Francja miała te swoje dawne kolonie, które tam wysysała, prawda, przez ostatnie lata, tak jak Niemcy budowali swoją pozycję na specjalnych relacjach z Chinami i z Rosją, przecież pamiętamy, prawda, Rosja tanie gazy, węglowodory, jakieś tam inne. Potem z Chinami, prawda, wielkie kontrakty technologiczne, dostawy maszyn, urządzeń i tak dalej. No krótko mówiąc, te państwa w ten sposób budują sobie jeszcze tą nogę pozaeuropejską dla budowania się też wewnątrz Unii. My tego nie mamy. My żeśmy sobie, pamiętacie państwo, premier Pawlak robił kiedyś strefę ekonomiczną w Egipcie, demokratyzowaliśmy Afrykę poprzez Tunezję, pamiętacie państwo, w czasie po arabskiej wiośnie i jeszcze wiele, wiele takich innych. Ja uważam, że powinniśmy sobie wybrać jeden kraj, ja nie mówię, że akurat te konkretne, ale tak, kraje, które mają dla nas wielki sentyment do Polski, gdzie we władzach nie ma problemu jak gdyby z relacjami, to jest tak, Pakistan na pewno, daleko, odległy kraj, prawda, ale mieliśmy kiedyś niezłe relacje gospodarcze. Czy to się przełoży, ponieważ niekonsekwentnie, więc żeśmy wiele z tym nie zrobili. Drugi kraj taki to jest na pewno Turcja, która jest notabene blisko i Turcja ma Turcja potrzebuje orędownika w Unii Europejskiej, takiego, który nie będzie blokował jej albo będzie zabiegał o jej członkostwo. To nieważne, czy się to uda, czy nie, to jest inna sprawa. To jest państwo o dużej potędze zbrojeniowej, gospodarczej, ludnościowej, no i generalnie silny partner, którym można byłoby robić interesy. Mamy też Wietnam na przykład, który do Polski ma i tak dalej. No możemy pewnie jeszcze kilka krajów byśmy znaleźli, takich, których mamy albo dużą Polonię, albo mamy może niedużą Polonię, ale na przykład dużo studentów kiedyś było. Połowa rządu wietnamskiego kiedyś mówiła po polsku, w ogóle żeśmy tego nie wykorzystali. Oni mają do nas ogromny sentyment po wojnie wietnamskiej, naprawdę. Do Lewandowskiego ambasadora, nieżyjącego już niestety, ojca mojego kolegi notabene ze studiów, który był tam jednym z tych właśnie negocjatorów i spiritus mowę z tych porozumień, które żeśmy negocjowali, które miały doprowadzić do pokoju w Wietnamie, prawda, w czasie wojny i tak dalej. No, jest tych takich krajów kilkanaście, z których można byłoby próbować to robić, które notabene nie są do nas wrogo nastawione, nie są do nas konkurencyjne, a przyjaźń z nami, specjalna, bądź też inwestycje polskie, czy coś takiego, no to jest coś, co oni by doceniali. Dostatecznie daleko, żeby nas nie najechali, ale jakby się nas obrazili, a dostatecznie blisko, żeby można było zrobić z nimi interesy. I wtedy to jest też jeden z, ale to jest środek do osiągnięcia celu, nie cel. No to jest tylko jeden pomysł. Wcale nie jedyny i pewnie państwo macie takich pomysłów dużo więcej, ale no to coś takiego. I wtedy sobie taki cel postawić, żebyśmy byli na przykład w tym G10, powiedzmy, gdyby taka powstała, czy G15, czyli żebyśmy na przykład, nasza gospodarka się tak rozwinęła, żebyśmy byli wśród 15 najbardziej rozwiniętych krajów świata w perspektywie najbliższych 10 lat. To jest dopiero cel, który można sobie postawić. No jest pytanie o Japonię, no tylko wiecie Państwo, to jest tak, powstaje pytanie, czy ile jest punktów styku, tak, z jakimś krajem. Na przykład taka Turcja, wiemy jakie ma interesy, taki Wietnam również, tak, znaczy mamy dosyć dobrze opracowane, dlaczego im mogłoby zależeć na przyjaźni z Polską, nie wiem, dlaczego mogłoby Japonii, prawda, więc dobra, to jest Pakistan dla Pakistańczyków, nie, Pakistan Zindabad, to się mówi Pakistan Zindabad. Pakistan ma zresztą własne bomby atomowe, prawda? Zawsze mogliby nam pożyczyć ze dwie. To sobie oczywiście. Turcy lubią Polaków. Tak, właśnie dlatego. Właśnie ja mówię o takich państwach, gdzie jest jakiś sentyment propolski, że jest na czymś budować, a nie. No właśnie. I Ukraina ma plan dla siebie, my na nią niekoniecznie. Tak, też tak uważam. Z Iranem, no tak, tylko że z Iranem jest taki problem, że Iran jest ciągle pod sankcjami, czyli no co z tego, że będziemy z nimi próbowali handlować, jak co sekunda nie, trzeba będzie to przerywać, bo jednak nie możemy wypaść, prawda, z obiegu jak gdyby ogólnoświatowego. Brazylia, no nie wiem, możecie Państwo się zastanawiać, prawda, Pakistanowi tak, ci budowali siły powietrzne, tak, to jest prawda i program jądrowy też Polacy tam w Pakistanie, tak, to prawda. No właśnie, ciekawe, czy Turcy czekają jeszcze. Właśnie, w Turcji, proszę Państwa, zawsze możemy legiony, prawda, później tworzyć, jakby przyszło co do czego. Dobra, proszę Państwa, godzina 55, przekroczyliśmy 4200 osób, czyli jest dobrze, jest od 4 do 5 tysięcy, to znaczy, jeżeli mnie ogląda, to znaczy, że jest super. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Polecam odcinek dzisiejszy z 11.30 i oczywiście jutrzejszy. Żegnam się z Państwem bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za ten fajny dialog. Hejterom i prowokatorom wiadomo, co w co, prawda, jak wiemy i tak, Alkilaptan Bahwal Kafilat Tasir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej, prawda, i do widzenia, dobranoc, imbote dla Państwa.